Rozpoczynamy, proszę Państwa, rozmowy niedokończone. One już właściwie są rozpoczęte, ponieważ w telewizji spotkaliśmy się z panem profesorem Modzelewskim i tam prowadziliśmy dyskusję na temat związane z finansami w Polsce, ale nie tylko z sytuacją finansową, bo to jest temat o wiele bardziej szeroki. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie pana profesora witam w Radiu Maryja.
Witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
I będziemy chcieli przez najbliższy czas pogłębić jeszcze te wszystkie tematy, które były poruszone. Telefonów niewiele byliśmy w stanie odebrać z racji, że nasz program telewizyjny był nieco skrócony. Niemniej jednak teraz mamy więcej czasu, by poruszyć czy rozwinąć te wszystkie myśli, które zostały dotknięte w naszym programie telewizyjnym. Może na początek jakąś melodię, żebyśmy mogli wejść w ten wieczór i również zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie, a więc do tego, by Państwo telefonowali.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Po poruszaliśmy wiele tematów, ale tym głównym tematem zauważonym przez nas i szczególnie przez oczywiście pana profesora jest ta afera w Unii Europejskiej związana z panem Junckerem, Jean-Claude. I ta afera o tyle jest interesująca, dlatego że ona dotyczy również Polski i ma wpływ na Polskę, ma wpływ na polskich podatników. Firmy z całego świata właściwie pracowały w Polsce czy wypracowywały pieniądze tylko dla siebie, a Polacy praktycznie z tego nic nie mieli. Może, panie profesorze, jednak jeszcze na początku teraz tej audycji przypomnimy ten motyw, dlatego że nie wszyscy słuchacze oglądali w telewizji nasze spotkanie, dlatego musimy tak trochę zastartować w sensie tych tematów, które poruszaliśmy w telewizji. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tak naprawdę to motto do tej części mojej wypowiedzi wynika ze słów mistrza Grechuty, który mówił o obowiązku wobec ojczyzny. Znaczy, czym jest ojczyzna? Na pewno tą norwidowskim obowiązkiem, naszym wspólnym obowiązkiem, a w czasie pokoju głównym obowiązkiem, tak naprawdę jedynym i najważniejszym, jest płacenie podatków. No bo w tym czasie nie musimy składać większych ofiar, tych wielkich ofiar, i za taki czas pokoju zawsze będziemy dziękować. I właśnie na tym polega owa afera, w zasadzie to skandal. Bo jeżeli państwo ościenne, chociaż nie bezpośrednio za naszymi granicami, bo Luksemburg to jest centrum starej Europy, a kto wie, może centrum Unii Europejskiej, bo to jedno z tych państw założycielskich, zajmowało się przez ostatnie 20 lat zawieraniem tajnych umów z firmami po to, żeby te umowy dawały możliwość uchylania się od podatków w innych państwach. Znaczy, mówiąc tak, najprościej to polegało to na tym. Duży koncern, bo to wiadomo, droga usługa, za to trzeba było dużo pieniędzy zapłacić, zawierał z Luksemburgiem umowę, czyli z państwem. Była to tajna umowa z innym państwem, która to umowa dawała możliwość płacenia bardzo niskich, indywidualnie określonych podatków w Luksemburgu i która to umowa zarazem, to nie wchodzą w tym przypadku w szczegóły techniczne, które są wbrew pozorom takie niezbyt skomplikowane, ale nieważne dla naszych rozważań. Ta umowa pozwalała tym przedsiębiorstwom, to w większości były prawie wszystkie duże koncerny, zarówno europejskie, jak i amerykańskie, nawet rosyjskie, które dzięki tej umowie w innych państwach owe firmy, zresztą z reguły wielozakładowe, to były koncerny, czyli takie zespoły firm, potrafiły uchylać się od podatków. Czyli mów skandal, bo to nawet afera to za delikatne słowo. Wprowadził swoisty negatywny porządek etyczny w państwach, bo teraz będziemy badać to od strony prawnej, czy to jest było legalne. Wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli już ogłosiła, że bardzo niedługo sprawdzi, jak to nasze władze, czy one dbały dostatecznie o interesy naszego kraju, bo przecież o tych umowach wiedziano. Wiedziano, że są ich beneficjenci, którzy dzięki tym swoistym przywilejom tolerowanym w innych państwach, w tym niestety również w Polsce, mogli nie płacić podatków, czyli po prostu nie wykonywać tego podstawowego naszego obowiązku wobec ojczyzny, tego najważniejszego obowiązku, do którego jesteśmy konstytucyjnie zobligowani.
Stąd też... Panie profesorze, ja może bym tylko na moment przerwał. Może byśmy doprecyzowali to, dlaczego to jest tak ważne dzisiaj we współczesnym świecie niepłacenie podatków. Czy przez to jest coś państwu wyrządzanego, co by mogło dotykać jego bezpieczeństwa, jego niepodległości? No bo to się wydaje taką sprawą matematyczno-finansową, niepłacenie podatków. No więc dzisiaj się mówi, że zagrożenie bytu państwa to jest agresja na jego gospodarkę na przykład, czy manipulowanie jego gospodarką.
No ale właśnie to jest i owym zagrożeniem, o którym ojciec mówi, czyli jeżeli przy pomocy tajnych porozumień I można nie płacić podatków, do których jesteśmy zobowiązani, to jest to siłą rzeczy ingerencja wewnętrzna w tę gospodarkę, bo wiadomo, ten, kto nie płaci podatków, jest w silniejszej pozycji konkurencyjnej wobec tych, którzy je płacą, prawda? Tamten wydaje więcej, czyli po pierwsze niszczy to mechanizm konkurencji. Zresztą już powiedziano, że te firmy będą ścigane właśnie ze względu na naruszenie reguł chroniących wolną konkurencję. Czyli już sam fakt uprzywilejowania podatkowego jest zjawiskiem negatywnym dla funkcjonowania gospodarki i formą agresji, takiej oczywiście miękkiej agresji, ale dużo groźniejszej, bo niewidocznej. Ale idzie o rzecz...
Czyli jest to osłabianie państwa.
Tak,
realne osłabianie
państwa. Dosłowną, tak,
dosłowną.
Dosłowną, bo przecież co to oznacza? Jeżeli ci najbogatsi, bo przecież mówimy o podatnikach, którzy... No, z tej tak zwanej górnej półki, czyli tych, którzy naprawdę osiągają dochody liczone nie w milionach, tylko miliardach, a czasami nawet więcej, dziesiątkach miliardów łącznie jako grupa. Jeżeli ci nie płacą podatków, to strata budżetu państwa, czyli strata nas wszystkich, jest bardzo duża, proporcjonalnie większa, ponieważ ci uprzywilejowani byli tą częścią grup populacji podatników, których udział w budżecie, w dochodach budżetu państwa kształtuje się między przeciętnie między 14 a 23%. To jest mniej więcej ta ilość, czyli prawie do 1/4. Jaki jest tego efekt, jeżeli te pieniądze nie wpływają do budżetu państwa? Po pierwsze, zaczynają się zadłużać, a to już zagraża już nie tylko bieżącym interesom. To nie tylko uzależnia państwa od rynków finansowych. To jest zależność historyczna, negatywna zależność historyczna, która powoduje, że dług publiczny gwałtownie rosnący. Przypomnę, że w tym czasie, kiedy właśnie część tych firm z rynku polskiego też korzystała z obywych umów luksemburskich, czyli w ciągu ostatnich 6-8 lat nasz dług publiczny wzrósł praktycznie o 100%. To zależy, jak się go liczy, ale można powiedzieć tak, że dług publiczny z około 400 miliardów wzrósł do 800, teraz już jest więcej niż 800 miliardów, bo dochodzi do prawie do biliona złotych. Co to znaczy? Za to, że inni się uchylali od podatków, zapłacimy zarówno my, jak i nasze następne pokolenia, ponieważ dług publiczny przynajmniej częściowo trzeba będzie spłacić. Czyli zapłacą ci, którzy płacąc uczciwie podatki, będą te pieniądze poprzez budżet państwa przeznaczać na spłatę zadłużenia, czyli ktoś na nas zarobi. Dwa razy straciliśmy. Raz straciliśmy przez to, że nie uzyskaliśmy dochodów budżetowych, a drugi raz stracimy przez to, że będziemy płacić podatki po to, żeby ktoś inny na nas zarobił, ponieważ będziemy spłacać swoje długi. Czyli nasz koszt, koszt naszego życia, mówiąc po prostu, czyli koszt tego, co jest istotą każdego trwania czasu. Każdy zada pytanie, ile kosztuje nas ten czas? Jak dużo musimy ponosić wydatków? My jako ludzie w naszym codziennym mówimy o nas tak zwanym koszyku dóbr, które należy kupić, żeby żyć godnie, czy mniej godnie, czy po prostu przeżyć. A także w ten sposób musi rozumować społeczeństwo. Ono też ma swoje wydatki. I przez to mamy niedofinansowaną służbę zdrowia, w zasadzie katastrofę systemu emerytalnego, bo nie mamy pieniędzy.
Właśnie chciałem na ten temat może nie tyle w tej chwili porozmawiać, ale pan profesor powiedział przed chwilą, zrealizował takie pojęcie, takie zdanie, że niepłacenie podatków osłabia państwo. Czy w historii, nie wiem, Polski, czy tej starej historii, czy tej bliskiej historii, możemy jakiś fakt przytoczyć, który by nam to zobrazował, czy jakoś pokazał, że słaba gospodarka wpływa na to, że jest słabe państwo i są pewne głębokie konsekwencje, bo myślę, że dobrze jest mówić też obrazami w pewnym sensie, żeby obrazować to, co się dzieje. dzieje, prawda?
Ja wiem, że my trochę musimy dokonać, do tego pewnie jestem przez ojca w tym momencie niejako przywoływany, my musimy trochę odnieść się do tak zwanej fałszywej świadomości podatkowej, bo przecież nam w zasadzie na co dzień wmawia się coś takiego, że czym niższe podatki, tym lepiej, bo jakoby więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach podatników, czyli czym biedniejsze, przepraszam za brutalne słowo, bardziej dziadowskie państwo, tym my ponoć mamy
być bogatsi.
My mamy być bogatsi. To jest jedna z takich wielkich nieprawd, które się w Polsce, bo nie w całym świecie, u nas propaguje, bo biedne państwo bogatych ludzi jest państwem wrogim. Zacznijmy od takiej prostej zależności. Jeżeli państwa nie stać na podstawową obsługę, a jego podstawową obsługą to jest wymiar sprawiedliwości, obrona granic, jeśli trzeba, ale przede wszystkim policja, porządek publiczny, prokuratura. Jeżeli nie ma pieniędzy...
Służba zdrowia.
Tak, służba zdrowia, ale nawet już... Tak. Ja nawet ograniczam do takiej bardzo podstawowej roli. Jeżeli na to nie ma pieniędzy, to tym systemem rządzą łapówki. Zawsze tak będzie. Czyli jeśli sędzia będzie źle opłacany to przez państwo, to będzie dobrze opłacany przez tych, którzy będą chcieli mieć dobry wyrok. Kiedyś jeden z moich gości opowiadał mi, że on nie rozumie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Notabene to była bardzo pozytywna recenzja, chociaż nie wszyscy po polskim sądownictwie mają dobre zdanie. On powiedział tak, że on nie bardzo wie, jaki będzie wyrok w polskim sądzie, bo on był biznesmenem z Ukrainy. On mówił tak, u nas wiadomo, jeżeli jest spór, ten, kto więcej zapłaci, ten wygrywa, czyli jest zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, a u was to nie wiadomo, bo ten sędzia nie wiadomo, jak orzeknie, czyli nie rządzi łapówka. Dla mnie to był komplement, że jednak nasze państwo nie ma tak złej
opinii,
czyli jednak mimo wszystko działa lepiej niż to państwo skorumpowane, jego państwo. On mówił o swojej ojczyźnie, by utożsamiał się z nią, a zarazem z szyderstwem mówił o jej cechach funkcjonowania. A wróćmy do wątku, który ojciec powiedział. Pamiętamy, jakie hasło w XVIII wieku jednoczyło nas w dziele naszych rodaków z tego czasu, w dziele odbudowy naszej suwerenności, naszego państwa, które istniało jako formalnie państwo niezależne, ale państwo w istocie zdominowane przez sąsiadów. Wtedy mówiono o czym? O skarbie i wojsku. Że należy odbudować skarb, czyli mieć pieniądze, które są istotą suwerenności. Tylko państwo, które nie jest zadłużone, państwo, które ma pieniądze, bo za pieniądze trzeba opłacić, mówiąc po prostu, opłacić te funkcje państwa, które służą temu państwu jako organizacji, jako instytucji. Państwo musi utrzymać chociażby służbę dyplomatyczną, która będzie obserwowała i reprezentowała nasze interesy, ale państwo również służy nam. Bo przecież nie stać nas będzie, nigdy nie będzie nas stać na stworzenie prywatnej, opłacanej z naszych kieszeni chociażby służby zdrowia i szkolnictwa. To są wszystko funkcje publiczne. Te funkcje są współcześnie zbyt kosztowne, aby można było je prywatyzować w całości. Ja już nie chcę mówić o systemie emerytalnym, bo wiemy, że już powoli, ale uświadamiamy sobie, że bez 50-miliardowej dopłaty, tak, 50 miliardów złotych rocznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nasz system emerytalny, nawet ten bardzo skromny, jaki mamy, zbankrutuje. Czyli jeśli w ogóle chcemy mówić o państwowości polskiej, nie tylko jako idei, nie tylko jako tym pojęciu, czy tej myśli, tym dziedzictwie, tu posłużę się słowami Jana Pawła II, jako wartości moralnej i etycznej, ale jako materialnej części naszej rzeczywistości, koniecznej, materialnej, jestem od spraw takich dość przyziemnych, jakim są sprawy pieniężne, podatki, finanse. To jest bardzo dość taka prozaiczna dziedzina. Państwo musi mieć pieniądze z podatków, aby nie zadłużało się po to, aby przyszłe pokolenia, które mają te długi spłacić, po prostu nie uciekł.
Ale jestem wdzięczny, panie profesorze, za to, że tak pan mówi pięknie o tych konsekwencjach, bo mówi pan, że pan jest od spraw prozaicznych dotyczących pieniędzy, ale też przed chwilą pan przecież powiedział, że brak moralności w tej sferze, brak etyki w tej sferze powoduje, że konsekwencje dla czegoś takiego, co się nazywa państwo, mogą być katastrofalne. Więc z jednej strony rzeczy bardzo prozaiczne, a z drugiej strony brak moralności i to prowadzi do, właściwie można powiedzieć, katastrofy.
Niestety, paradoksalnie, ta bardzo prozaiczna dziedzina musi być zbudowana na pewnym porządku etycznym. Porządku etycznym, który jest jednocześnie swoiście pragmatyczny, swoiście prakseologiczny, czyli porządek etyczny jest drogą do sukcesu jak najbardziej wymiernego. Na czym polega istota tego obowiązku? Państwo, tak, państwo, czyli jego organy, ludzie stanowiący władzę publiczną, mają chronić interes publiczny i mają to robić w sposób sprawiedliwy. Czyli pierwszym obowiązkiem władzy publicznej jest to, aby wymagać, biorąc na siebie ów ciężar. Ciężar wymagania, ciężar rządzenia, który nie zawsze przynosi popularność. Wręcz odwrotnie, dobry minister finansów jest osobą zawsze bardzo niepopularną i nie ma szans na karierę polityczną, ponieważ gdy dobrze wykonuje swoje obowiązki, będzie również przeklinany, a zwłaszcza przez tych, którzy nie chcą dobrowolnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Czyli państwo ma równo, tak uczciwie, sprawiedliwie, rzetelnie traktować wszystkich obywateli, aby oni wywiązywali się ze swoich obowiązków. Czyli to jest moralny, prawny, ale zarazem moralny obowiązek państwa, ponieważ wobec wszystkich podatników, i tu wracamy przecież do umów luksemburskich, jeżeli jednych podatnikom pozwalamy, tolerujemy, aby oni nie płacili podatków, to znaczy naruszamy podstawowy obowiązek etyczny państwa, jakim jest obowiązek dbałości o interes publiczny. Czyli ten obowiązek dbałości o interes publiczny polega na tym, że nie ma lepszych i gorszych, że wszyscy, wobec wszystkich oczekujemy wykonania swoich obowiązków i nie zadowalamy się pseudo-legalnymi umowami, które udając zgodność z prawem, a w zasadzie nie dając nam łatwej szansy sprawdzenia, czy to jest zgodne, czy niezgodne z prawem, każą nam wszystkich traktować, również tych, którzy nie wykonują swoich obowiązków, jako ludzi uczciwych. My znowuż obywatele, czyli patrząc z drugiej strony, mamy podstawowy obowiązek prawny, tak, bo nawet wynika on z konstytucji, ale mamy także podstawowy obowiązek etyczny, składać się na ten wspólne nasze dobro, a główną formą, podstawową formą owej składki, którą płacimy na dobro publiczne, są właśnie podatki. I też mamy obowiązek oczekiwać od wszystkich pozostałych, że owe zobowiązanie będziemy uczciwie wykonywać, czyli zawieramy swoistą umowę o charakterze umowy aksjologicznej, gdzie są określone wartości podstawowe, które się zgadzamy. My jesteśmy uczciwi wobec państwa, państwo jest uczciwe wobec nas. No, umowy luksemburskie stwarzające przywileje dla tych, którzy mają pieniądze na doradców międzynarodowych, którzy nie załatwiają niepłacenie podatków, i państwo, które to toleruje albo nie chce zauważać, jest to zburzenie tej umowy, podważenie jej sensu. I ja nieraz już słyszałem, że bardzo często, ja mam okazję spotykać się z podatnikami, jutro mam przecież nawet wykład w Toruniu na tematy aktualne, problemy podatkowe, i przecież tam często pada bardzo proste i podstawowe pytanie. Jeżeli tamtym wolno, czyli tamtym, którzy są uprzywilejowani przy pomocy właśnie owych, między innymi umów luksemburskich. Dlaczego umowy luksemburskie są tak jakby tym złym przykładem? Ponieważ to robi państwo członkowskie, czyli nie jakiś zewnętrzny, obcy kraj, który nazywamy tak zwanym rajem podatkowym, czyli państwem stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, które są poza jurysdykcją państw Unii Europejskiej. A to jest państwo centrum Europy, które w dodatku od 20 lat stosuje praktyki na szkodę innych państw członkowskich, na Boga jedynego. Podważyliśmy sens tej organizacji jako organizacji tworzącej wspólnotę, którą ma ona nawet w nazwie. W sprawach wspólnych okazaliśmy się nielojalni i nieuczciwi.
Wydawałoby się, panie profesorze, że w Unii Europejskiej, w której nie ma odniesienia do Pana Boga i gdzie tak niewiele się mówi o Bogu, a wydawałoby się równolegle, że ludzie, którzy nie mają relacji do Pana Boga, są mimo wszystko ludźmi bardzo uczciwymi, jeśli chodzi o pieniądze. Bo może się tak wydawać, taki dualizm może być. Ja w Boga nie muszę wierzyć, nie muszę mieć żadnego odniesienia do istoty wyższej, ale tutaj w kwestiach finansowych jestem człowiekiem no, prawdomównym, uczciwym, nikogo nie okradam, nie działam na niekorzyść nikogo. Ja tutaj nie chcę w tym momencie robić jakichś aluzji do tej rzeczywistości, ale my wiemy, że Unia Europejska dystansuje się mocno do Kościoła katolickiego. Papież Franciszek teraz powiedział to słynne zdanie, że cała Europa jest jak stara, niepłodna babcia i inne kontynenty wyprzedzają ją w wielu, wielu sytuacjach i myślę, że to, co się stało z panem Junckerem i z całą tą aferą, jest jakąś daleką konsekwencją tego, że właściwie w Unii Europejskiej to chyba zbyt wielu moralnych zasad, nawet w kwestii bankowości i przepływu pieniędzy, po prostu nie ma. Żyje się dniem dzisiejszym, jutro umieramy, dzisiaj trzeba zjeść, wypić, bawić się życiem i właściwie żadnej jakiejś większej moralności. Nie chcę oczywiście uogólniać, bo tutaj te słowa, które w tej chwili wypowiadam, są pewną interpretacją rzeczywistości, no ale by się tak wydawało, że ci, którzy nie wierzą w Boga, nie chcą mieć kontaktu z Panem Bogiem, jednak no, w relacjach międzypaństwowych, międzynarodowych są uczciwi i mają jakieś tam punkty odniesienia.
Ja nie chcę negować prawa do etyki tych wszystkich, którzy nie odnaleźli Boga. Ja chciałbym być bardzo uczciwy tu w tym swoim zdaniu. Uważam, że nasza droga do znalezienia tych prawd moralnych, którymi się chcemy kierować, jest zawsze drogą trudną i nie zawsze jest drogą, która jest po drodze z światem, który stworzyło chrześcijaństwo, ale przecież w istocie szukamy zawsze tych samych wartości. Szukamy prawdy, szukamy dobra pojętego w sposób transcendentny, ale także dobra bardzo pojętego w sposób codzienny. I jeżeli Europa, ja nie jestem przesadnym entuzjastą, zresztą nigdy tego nie ukrywałem, tej postaci, wspólnoty, do jakiej ona doszła w czasach, kiedy my jako Polska do niej przyłączyliśmy się, to wcale nie oznacza, że nie chcę dostrzegać jej zalet i jej siły tam, gdzie ona jest. Natomiast nie uciekajmy przed diagnozą. Nie unikajmy diagnozy. Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że śmierć etyczna poprzedza śmierć tą rzeczywistą, że najpierw umiera etyka, czyli ten podstawowe obowiązki etyczne. No przecież naszym podstawowym obowiązkiem etycznym jest żyć godnie i przeżyć godnie. Naszym podstawowym obowiązkiem etycznym jest przekazać życie następcom. Przecież my wymieramy, nie tylko wymiera stara Europa, my wymieramy.
Polska.
Polska wymiera. czyli podstawowy nasz obowiązek, bo pamiętajmy, to jest nasz obowiązek. Ktoś mówi, to jest część radości życia. Tak, bo obowiązki wcale nie muszą być ciężarem i nie muszą być narzuconymi kajdanami, bo w wykonaniu swoich obowiązków, ja wiem, że ja mówię strasznie nieciekawymi pojęciami, które dzisiaj w ogóle rzadko są
obecne. Ja myślę, panie profesorze, że pan mówi bardzo ciekawymi pojęciami. Myślę, tak, że tylko, bardzo
one się nie mieszczą w tak zwanej oficjalnej narracji, no ja serdecznie dziękuję za miejsce, że mogę w takim o tym właśnie tu, no to tymi słowami starać się coś powiedzieć, no to co umiem. Powiem najprościej, przecież naszym zapominamy, że istotą naszego życia jest obowiązek. Obowiązek pojmowany, zawsze pojmowany indywidualnie. My zawsze ten obowiązek będziemy starali się zdefiniować w taki sposób, jaki my go chcemy zrozumieć. Jeżeli rozumiemy pojęcie obowiązku, również, a przede wszystkim obowiązku moralnego, i będziemy doznawali radości z jego w jego wykonaniu, czyli z wywiązania się z tego obowiązku będziemy w tym znajdowali i satysfakcję,
i spełnienie
i spokój. Bardzo ważną rzecz w życiu, to, że wykonaliśmy ten obowiązek i jest to również obowiązek wobec ojczyzny. Obowiązek ojczyzny, zawsze to podkreślam, zawsze powinniśmy dziękować Bogu, opatrzności, czasom, a czasami zbiegowi okoliczności, że nie oczekuje się od nas wielkich wyrzeczeń, bo jeżeli podstawowym naszym obowiązkiem jest przestrzegać prawa i płacić podatki, i żyć przyzwoicie, ale tuż jest obowiązek etyczny, a wobec państwa też ten obowiązek etyczny, bo wobec przyzwoitym musimy być również wobec państwa, to każdy sygnał, przepraszam za ten język pod taki zupełnie dosłowny, zły sygnał, złe słowo, które słyszymy w takim momencie, że nasz obowiązek, który dla nas jest ważny, wobec którego dokonujemy pewnego swoistego rachunku sumienia. No dobra, no czy uczciwie robię to, co robię, czy uczciwie płacę podatki, czy jestem uczciwy wobec ludzi bliskich, zarówno w tym sensie moralnym, jak i w tym sensie czysto prawnym. Jeżeli z drugiej strony słyszymy, że można, kiedy się ma znacznie więcej, czyli ta średnia, moja średnia jest niereprezentatywna. Ci ode mnie znacznie silniejsi, bogatsi mogą więcej i to jest w tej oficjalnej narracji jeszcze w dodatku zgodne z prawem, to nawet gdy ktoś nie udowodni, że to jest zgodne z prawem, to jest to zaprzeczenie etyczne, to przeczy etyce, przeczy wartościom, które w tym momencie są dla nas wspólne i łamie tą wspólnotę. Wspólnotę nas wobec obowiązku, jaki mamy wobec kraju. I myślę, że to jest największe spustoszenie, którego dokonano i bardzo bym chciał, to jest wielkie moje, jakiś taki mój postulat wobec naszego państwa, żeby państwo zrobiło z tą sprawą porządek, że teraz przechodzi ono pewien test, w jaki sposób zachowają się konkretnie ministrowie, minister finansów, rząd, parlament, w jaki sposób, czy będzie to znowuż zamiatane pod dywan, zresztą w imię czego ma być to zamiatane pod dywan? Przepraszam bardzo, czy my mamy się interesować losem koncernów, które dzięki tym umowom nie zapłaciły podatków w Polsce, to my mamy być po ich stronie. Na Boga, to jest coś na głowie postawione. Czyli zmierzam do wniosku, żeby nie przedłużać tej myśli. Teraz przeżywamy test o charakterze zarówno funkcjonalnym, władzo, działaj, masz do tego obowiązki, masz ten moralny obowiązek zrobienia z tym porządku. Porządków poprzez uczciwe postępowanie jako państwo, a my mamy obowiązek i prawo oczekiwać od państwa, żeby wobec nas złożyło sprawozdanie, czy wszyscy jesteśmy równi wobec obowiązków, na które na nas ciążą.
Tutaj Radio Maryja, jest godzina 22, minut 4. Gościem naszego programu jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, specjalista od finansów, ale pan profesor ma nie tylko wiedzę w ekonomii, ale również ogólnopolityczną i teraz mówiliśmy o sprawach też bardzo mocno związanych z etyką. Pieniądze i etyka to rzeczywiście pytania i temat bardzo poważny, tym bardziej, że nie dyskutujemy w sprawach teoretycznych, byśmy powiedzieli, panie profesorze, ale niestety dyskutujemy w kwestiach pewnych faktów, które dotykają Polskę i Polaków. Zapraszam państwa do udziału w naszej dyskusji. Podaję numery telefonów Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Pan profesor zakończył swoją wypowiedź tym, że Polska w tej chwili zdaje pewne testy. Nie chcę być złośliwy ani pesymistyczny. Ostatnie lata dawały dużo takich sytuacji, kiedy Polska, polskie władze miały różnorakie testy, bo były różnorakie wydarzenia. Ale chciałbym pana profesora zapytać, czekając na telefony, które już powoli zaczynają do nas dzwonić, właściwie w jaki sposób państwo polskie, jakie organy państwa polskiego powinny w obecnej sytuacji zareagować?
Naprawdę, patrząc się na tą paletę uprawnień, które mają organy zarówno stricte rządowe, jak i organy wymiaru sprawiedliwości, to można tylko powiedzieć, władzo, czyń swoją powinność. Wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli, chwała, bo pierwsza zareagowała, jak do tej pory jedyna, w sposób kategoryczny, że już na samym początku, we styczniu, już będzie raport Najwyższej Izby Kontroli, która oceni działanie władzy wykonawczej, czyli ministra finansów, podległych mu organów, w zakresie wykonywania obowiązków właśnie owego zwalczania tak zwanej międzynarodowej optymalizacji podatkowej przy pomocy tak zwanych rajów podatkowych. To takie słowa, klucze, ale one, my chyba wiemy, na czym to polega. Władza publiczna ma obowiązek chronić nas przed nadużyciem. Nadużyciem polegającym na tym, że ktoś wykorzystuje wrogą postawę innych państw w celu uchylania się od podatków, ale chyba nie tylko.
Panie profesorze, już mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Cześć Boże. Cześć Boże. Rafał z Warszawy. Ja chciałem podzielić się z przyjemnością, słucham tej państwa dyskusji. Naprawdę z ogromną przyjemnością słucha się pana profesora. I chciałem powiedzieć, że jakby wszystko, co pan profesor powiedział, jest zdecydowanie racją, prawdą. I faktycznie państwo polskie staje przed takim testem. Faktycznie powinno traktować obywateli w sposób równy. I podmioty w kraju również w sposób równy. I zobaczymy, czy państwo ten egzamin zda. Ja ze swojej strony wiem o wielu przypadkach również Polaków, którzy po prostu uchylają się od płacenia podatków w Polsce przez różne mechanizmy optymalizacyjne. To osobiście też uważam za niegodne, ale to właśnie poprzez samolubną postawę niektórych państw, typu właśnie Cypr, Luksemburg, różne inne kraje, tego typu raje podatkowe. Część Polaków unika opodatkowania, choć część również, w tym wielu polskich przedsiębiorców, te podatki płaci. Ja powiem tak, ponieważ jestem przedsiębiorcą, wydaje mi się, że najlepszym sposobem unikania jest z jednej strony maksymalne uproszczenie systemu podatkowego, a z drugiej strony bezwzględne egzekwowanie później jakby zapisów tego prawa, czyli z mojej perspektywy idealny system podatkowy to taki, w którym pomijając pewną kwotę wolną od podatku, powyżej tej kwoty, która ma zapewnić minimum socjalne, tak, powyżej tej kwoty każdy obywatel powinien płacić równy procent jakby podatku od swoich dochodów. I to gwarantowałoby to, że gdyby nie było żadnych odliczeń i żadnych zniżek w związku z tym, z wyjątkiem ewentualnie zniżek na jakby prorodzinnych, czyli na przykład nie byłoby tak, jak kiedyś była ulga podmieszkania na wynajem, gdzie po prostu odliczano od ogromnych dochodów, można było podatek zniwelować do zera, budując mieszkania na wynajem, tego typu rzeczy, prawda? To wszystko są rzeczy niesprawiedliwe. Gdyby państwo traktowało obywateli sprawiedliwie, to każdy płaciłby równy procent. A jednocześnie chciałem powiedzieć, że często na, jakby, nie wiem, czy akurat dzisiaj, ale na antenie Radia Maria słyszałem, że jakby kwestia progresji podatkowej, czyli tej tak zwanej solidarności społecznej, jest często podnoszona. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedno, tak? Niestety progresja powoduje to, że bardzo często zniechęca się kogoś, żeby pracował więcej. Państwo nie powinno zniechęcać, powiedzmy tak, jak we Francji wprowadzono bodajże 70-procentowy podatek i na znak tego takiego mościa Gérard Depardieu stał się Rosjaninem, prawda? To jest jaskrawy przypadek, on jest, powiedzmy, bardzo negatywny pod wieloma względami, ale fakt taki, że państwo może się zachować jako rozbójnik i zabierać 70% od krańcowego dochodu powyżej pewnej tam ilości pieniędzy, po prostu powoduje, że ludziom przestaje się opłacać pracować, tak? Dlatego ja byłbym za tym, żeby państwo zabierało równy procent powyżej pewnego minimum, bez jakichkolwiek odliczeń, z wyjątkiem odliczeń prorodzinnych, czyli powiedzmy zwiększałaby się kwota ta wolna od podatku na każde dodatkowe dziecko w rodzinie. I to byłby system, który po prostu byłby prosty, a jednocześnie państwo od tego systemu powinno nie tolerować żadnych ucieczek i żadnych optymalizacji podatkowych. I wtedy ściągalność podatków w Polsce byłaby znacznie lepsza. Ja ze swojej strony powiem tak, ja zapłaciłem w Polsce bardzo dużo podatki, płaciłem zawsze podatki w Polsce, unikając jakichkolwiek optymalizacji poza granicami naszego kraju. Bo uważam, że to jest mój polski obowiązek, ale też dlatego uważam, że mam prawo zabrać taki głos, pomimo iż jest to pewnie sprzeczne z takim światopoglądowym rysem Radia Maryja, żeby jednak być tym solidarnym, czyli zwiększać obciążenia w miarę wzrostu dochodów. Prawda jest taka, jeżeli ktoś zarobi 100 tysięcy i zapłaci 20% podatku, to zapłaci 20 tysięcy. Jak ktoś zarobi 100 milionów i zapłaci 20%, ale faktycznie je zapłaci, to zapłaci 20 milionów. A moim zdaniem tak. W Polsce problem polega na tym, że ci, co zarabiają 100 milionów, tych 20 milionów nie płacą.
Pan profesor za chwilę będzie się tego ustosunkował, tak?
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie wszystkich braci i siostry pozdrowić i dziękuję za tak jakby długą możliwość wypowiedzi.
Wszystkiego dobrego. Życzymy szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mogę od razu.
Oczywiście,
bardzo
panie profesorze.
Dziękuję
proszę
za te
bardzo.
Słowa. Wszystkim bardzo dziękuję za te słowa uznania. Bardzo, to zawsze miło posłuchać, chociaż oczywiście to przesada. Dylemat, o którym pan mówi, należy do podstawowych sporów, którego prawdopodobnie nigdy nie rozstrzygniemy. Ten spór jest częścią naszej codzienności, czyli są takie spory, które nie powinniśmy zamykać, tylko szukać argumentów i przekonywać się. Spór o co? Spór o to, czy mamy proporcjonalnie ponosić ciężary, czyli pojmowanie sprawiedliwości, czyli tego ładu etycznego systemu podatkowego poprzez to, że co do zasady podnosimy ten sam ciężar proporcjonalnie do podstawy opodatkowania, czy też spór o, czyli czy też to zasada solidaryzmu pojmowana w ten sposób, że ci, którzy mają więcej, wyższą podstawę opodatkowania, będą płacić proporcjonalnie, no bo wiadomo, bezwzględnie zawsze będą płacić więcej, ale chodzi o to proporcjonalnie więcej, czyli spór między proporcjonalnością a progresją. Proszę pana, nasz dylemat. Oczywiście ja się zgadzam z panem, że tu mamy prawo mieć różne poglądy i nikt z nas nie ma bezwzględnej przewagi. Nikt z nas nie przedstawi tego rodzaju argumentu, który będzie rozstrzygał. Natomiast z czym my się dzisiaj spotykamy? Nie tylko w Polsce. Z regresją. To, co pan powiedział na końcu, że w tym modelu, który mamy w Polsce, to jest ten słynny tak zwany podatek Buffetta, pamiętamy, to jest, powiedział taki amerykański, no, zdenerwowany tym światem i w ogóle odrzucający świat, który go premiuje, no bogacz, no, miliarder, który powiedział, że jest to bez sensu, jeżeli mnie moja sekretarka płaci 14% dochodu, ja płacę 3, prawda? Przy czym nie porównujmy swoich dochodów, czyli proporcjonalnie te systemy są regresywne. Tak, współczesny system podatkowy jest regresywny, czym ktoś ma większe dochody, większy majątek, tym udział podatku w jego majątku, w jego dochodach jest mniejszy, a czasami wynosi nic. Czyli mamy antynomię, przeciwstawienie zarówno progresji, jak i proporcjonalności.
Panie profesorze, ja przepraszam, że tak trochę przerywam, a już są kolejne, tak kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Korej, Wozolsztyna. Ja tu chciałem zwrócić uwagę przy okazji finansach, patrząc też na gospodarkę, na to, jak się zdobywa te finanse w państwie, jak się je później wydaje. I teraz widzimy, że Polska się zadłuża, jak tak pan profesor tu przedstawia, bogaci uciekają, czyli zadłuża się, prawdę mówiąc, robotników. I gospodarka w obecnym kształcie, jak widzimy na całym świecie, w obecnej formie, na którą nawróciła się Rosja, że garstka oligarchów, a są miliony żebraków i masy ludzi na śmietnikach, w slumsach, no nie zdała egzaminów. I trzeba by było się zastanowić, jak święty Jan Paweł II nauczał, że trzeba zmienić te wszystkie formy, jakie obecnie istnieją, to, że robotnicy harują cały rok, a garstka urzędników, aparat państwowy pożera w mig te wszystkie wypracowane pieniądze na tłuste, sute pensje, kilkakrotnie średnie krajowek. Średnią się liczy z oligarchów i płac kominowych i nikomu nie zależy na tym, żeby ukrócić to, że garstka ludzi się bogaci, tylko po prostu średnią każdy bierze, bogaci biorą bardzo dużo i zadłuża się dzieci, ich wnuków. I tak zamiast robić wspólnotową, solidarną gospodarkę Polski, robi się nadal indywidualną. Jan Paweł II mówił właśnie w Christus Fideis Laici, że w niektórych krajach całe masy ludzi żyją bez dachu nad głową i pracy, pozbawione środków, które mogłyby im zapewnić życie godne ludzkich istot, czy choćby elementarne warunki bytowe. Dziś stały się czymś zwyczajnym, przerażające skupiska ubóstwa i nędzy, tak materialne, jak
panie Andrzeju, dobrze, proszę precyzować pytanie, dobrze?
No, chciałem zapytać, czy pan profesor się orientuje o takiej organizacji tajnej masoneria, która skupia przedstawicieli bogatego mieszczaństwa, oficerów, urzędników, arystokracji, która się posługuje pentagramem, gwiazdą pięcioramienną, piramidą i która w 1917 roku uczciła swoją rocznicę powstania i na 2017 też planuje super ekstra uroczystość podboju świata. Szczęść Boże.
Dziękujemy, dziękujemy.
Panie Andrzeju, najpierw zacznę od tego, że temat, który pan poruszył na samym końcu, należy do tak zwanych problemów niewygodnych. Kiedyś jeden z wybitnych, już dawno, starszych moich kolegów, którego miałem zaszczyt znać, profesorów, napisał taką wspaniałą, w Polsce najlepszą książkę, która właśnie dotyczyła masonerii, jej roli w historii. Wiemy, że że jest to jeden z tematów najmniej znanych. Wiemy, że na przykład wielu władców, tak, tych władców, których pozwalamy sobie nazywać znaczącymi postaciami w historii, byli to masoni. Oni kształtowali historię, między innymi w naszej polskiej historii wiemy o roli, bardzo niedawno zresztą przypomnianej, właśnie w powstaniu kościuszkowskim, jaką odegrała polska masoneria z tych tak zwanych późnych czasów stanisławowskich, ale przecież i dekabryści w Rosji byli masonami. I tak naprawdę jest to temat, którym nie chcemy mówić. To znaczy, to się nazywa, mówiąc językiem współczesnym, w przestrzeni medialnej temat niewygodny, temat, o którym się nie mówi i temat, który dopiero teraz, teraz zresztą częściej, jest jakieś przyzwolenie, jakaś odwaga nazywania rzeczy w historii nie takimi, jakim chciano je nazwać. Na przykład legendy o rewolucjach, które były chociażby tej w 1917 roku, jako legendy, którą przedstawiano w ten sposób, że ta rewolucja była takim, nie wiem, buntem, pozytywnym buntem tych
mas,
które, zresztą te masy mają ponoć zawsze rację, których nigdy nimi nie sterowano, te masy, które miały zmieniać historię, odrzucać porządek ówczesnego świata, odrzucać Boga, odrzucać historię, wszystko stworzyć od nowa. O, ruszamy z posad byłego świata, prawda? Jest tam nawet słynny cytat, który jako obrazuje problem. Powiem tak. Jeżeli byśmy spojrzeli na współczesny świat, ten świat, ten obecny, który my jesteśmy ciągle dziećmi XX wieku, nieprawdą jest, tak jak wiek XIX trwał do 1914 roku, tak, to wtedy dopiero 100 lat temu ten piękna epoka wydawałoby się uporządkowana władców i koronowanych, namaszczonych przez Boga i historię głów, które rządziły światem, popełniły te głowy, biorąc się za przysłowiowe łby, popełniły samobójstwo. I tak naprawdę od tego 1914 roku trwa nasza współczesność, bo jesteśmy ciągle dziećmi tamtej epoki. Moim zdaniem w sensie historycznym ciągle jednak trwa wiek XX, bo mimo tych wszystkich dat historycznych, tych upadków komunizmu, prawda, rozwiązania Związku Radzieckiego, to w dalszym ciągu jesteśmy w czasie tym niedokonanym. To jest ciągle jeszcze tamten czas. I teraz pytanie bardzo ważne. Czy my, te fasadowa nasza rzeczywistość, bo wiemy, że świat żyje za takimi bardzo ważnymi fasadami. Fasada, która, zresztą zaznaczam, to nie ma pejoratywnego wydźwięku tego, co ja mówię. Fasada, lepsza jest fasada, nawet zewnętrznej demokracji, niż krwawy reżim dyktatorski. Zaznaczam, to wcale nie jest takie proste, że my mamy tylko do wyboru w tym życiu codziennym, politycznym i w historii coś, co można nazwać dobrem i złem. Często to dobro jest nieco lepszym stanem od stanu upadku i to już jest pewnym osiągnięciem, w którym możemy uczestniczyć. I powiem słowo, żeby skonkludować, bo tak. Oczywiście pana myśl jest tak ważna, że proszę mi wybaczyć jako jednej strony nauczycielowi, a z drugiej strony człowiekowi, który zalicza się tak zwanych warszawskich inteligentów, czyli chcących często wypowiedzieć więcej niż nawet jest na to czas. Powiem najprościej. Na pewno jest tak, że historię XX wieku, a jeszcze ten XX wiek trwa, kształtowali również ci, i może ci byli ważniejsi, których nie widzimy na tych fasadach. I między innymi te symbole, paradoksalnie był to z jednej strony symbol dwóch największych mocarstw XX wieku. Ten pięcioramienna gwiazda nie tylko była na samolotach czerwona, na samolotach radzieckich, ale do dzisiaj jest, i zresztą do dzisiaj jest na rosyjskich, a tak samo jest na amerykańskich samolotach tych samych, czyli ten sam symbol gdzieś istnieje. Czy to jest tylko przypadek? Chyba nie.
Profesorze, bardzo, bardzo szerokie spektrum jest naszej dyskusji. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie wiem, czy to na mnie kolej?
Tak, tak, proszę panią, szczęść właśnie Boże, pani była tak, tak. Prosimy.
Jezus, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziwna.
Teraz i zawsze.
Mówię Emilia z Warszawy. Ja szczerze, że tak powiem, pokłaniam się panu profesorowi, którego wspaniale się słucha, nie tylko na żywo, miałam kiedyś przyjemność gdzieś w drugim kursie podatkowym uczestniczyć, ale nie wiem, nie słuchałam pierwszej części, natomiast być może padło to pytanie, natomiast chciałabym zapytać o to, jak o jakąś poszerzoną opinię pana profesora na temat wprowadzenia euro w Polsce. Wiemy, że do tego kilka razy rzucał już ten temat były premier. Pan prezydent ostatnimi czasy też dość często do tego nawiązuje. No, warunki wiadomo, że nie sprzyjają, ale ten temat na pewno wróci wcześniej czy później. I chciałabym zapytać pana profesora jako specjalistę w finansach, wielkiego specjalistę dodam, na temat, na opinię pana profesora na ten temat. Dziękuję, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze dziękuję za te ciepłe słowa. Bardzo mi miło, że zasłużyłem. Ja jestem nauczycielem, proszę mi wybaczyć, więc jako ktoś, kto stara się innym przekazywać wiedzę czy myśli, to każdy tego rodzaju słowa są dla mnie ważne. Odnoszę się bezpośrednio do pani pytania. Można powiedzieć tak, z perspektywy wspólnoty jako pewnej organizacji, jeszcze organizacji państw, to jeszcze nie jest organizacja ponadnarodowa, czyli nie tworzy jeszcze państwa, czyli nie jest federacją. Jeśli wspólnota, ja nie jestem europeistą, ja tam nie znam wielu szczegółów, ale mogę przyjąć pewne założenie, że jeżeli wspólnota zmierza do stworzenia federacji państw, jak ktoś kiedyś powiedział, Stanów Zjednoczonych Europy, czyli my mamy się stać takimi państwami regionalnymi, ale będącymi członkami jednego państwa, czyli państwa, które będzie kiedyś, jeżeli jest takie założenie, równorzędnym takim tworem, na przykład, jakimi z jednej strony jest Stany Zjednoczone, z drugiej strony Rosja, która też jest państwem federacyjnym. No to wtedy wiadomo, że częścią tego programu musi być euro, jedna waluta. Bo dlaczego euro między innymi przeżywa kryzys? No bo to jest waluta bez państwa. Czyli nie ma państwa, które jest deponentem tej waluty. Zbyt wiele państw ma tę walutę i nikt nie jest jej głównym deponentem. Wiadomo, waluta jest zawsze głównym regale, czyli tym, które charakteryzuje władzę publiczną. Kto stawał się władcą? Ten, który miał prawo bić monetę, prawda? Czyli miał prawo wprowadzać do obrotu coś, co nazywamy pieniądzem. Przecież wiemy, że strefa euro była swoistą ceną zjednoczenia Niemiec. Przecież to jest François Mitterrand to powiedział publicznie, że Francja, która i Wielka Brytania, która była przeciwna przecież zjednoczeniu Niemiec, powiedziała, że powstanie organizm państwowy, który rozsadzi Europę, bo za duży jest, za silny, i zwłaszcza mający własną narodową walutę, że marka wtedy wyprze ekonomicznie i jako na rynku pieniężnym, jako najsilniejsza waluta najsilniejszej gospodarki doprowadzi do tego, że osłabi słabszych, a wzmocni silnych. I wtedy właśnie tą ceną było to, okej, zgadzamy się na zjednoczenie pod warunkiem, że jesteście zakładnikiem systemu, gdzie tę samą walutę emituje silny bank centralny niemiecki, który formalnie to robi w imieniu EBC-u, ale także słabiutki ekonomicznie bank Grecji, prawda? I wiadomo, że w jakimś sensie Niemcy będą płacić za złą politykę słabszych, czyli ponoszą ciężar tych, którzy posługując się strefą, będąc w strefie euro, niejako przerzucą poprzez tę walutę swoje kłopoty na inne państwa, te silniejsze. I jeżeli zmierzamy, żeby mówiąc najprościej, jeżeli zmierzamy do federacji jako związku, jako państwa ogólnoeuropejskiego, to niejako jest to jedyna droga. Ja oczywiście wyrażam swój pogląd na ten temat, zresztą do tego chyba zostałem niejako przywołany. Ja uważam, że Europa nie będzie federacją. To znaczy, to jest prognoza. Nie dlatego, że ja nie chcę tego, bo to jest, nie ma tu żadnego znaczenia. Ja uważam, że współczesność nas zaskoczy. Już nas współczesność zaskakuje, a przyszłość nas zaskoczy jeszcze bardziej. Wspólnotę będą kształtowały takie wydarzenia jak Katalonia, której nie uznano ich prawa do secesji, ale ta secesja nastąpi. W Europie nastąpią będziemy świadkami erozji tych tworów XIX-wiecznych. Pamiętamy zjednoczenia Włoch, Niemiec, czyli te wszystkie procesy zjednoczeniowe końca XIX wieku ukształtowały wiek XX, ale przecież nawet Francja była wcześniej zjednoczonym państwem wielu księstw, Hiszpania również, już nie mówiąc o Zjednoczonym Królestwie, które bardzo niedawno otarło się o secesję Szkocji. Wiemy, że ten XIX-wieczne wielkie organizacje państwowe w momencie, kiedy już nie ma granic celnych, przestają do końca być sensowne, a przede wszystkim te wielkie twory w sposób przerażający szybko się zadłużają. Mówiąc po ludzku, małe państwa lepiej się rządzą, chociaż tu też są złe wyjątki. Lepiej się rządzi mała Dania, ma mniejszy dług publiczny. Na przykład mała Belgia się też bardzo źle rządzi, ale ona też się chce podzielić, jak wiemy, między Walonami a Flamandami. Wiek XXI, który się dopiero zacznie, będzie wiekiem erozji tych tworów XIX-wiecznych, które w XX wieku uznaliśmy za część trwałą historii, ale one nigdy trwałą historią nie były i chyba nie będą. W związku z tym te oddolne procesy tworzenia się nowych państw, małych państw narodowych w ramach tej wspólnoty, one będą czynnikiem, one nawet wcale nie będą osłabiać wspólnoty, żeby nie było wątpliwości.
Niektórzy mówią nowe średniowiecze. Tak,
one wcale nie muszą wspólnotę zniszczyć. To nie jest nieprawdą, że one zniszczą. To był ten szantaż zastosowany wobec Szkotów, że wy, występując ze Zjednoczonego Królestwa, musicie z powrotem aplikować do Unii Europejskiej. To był szantaż. A dlaczego? Przepraszam bardzo, jeżeli chcemy tam być, a znowu Zjednoczone Królestwo nie chce tam być. Dlaczego o tym mówię? Te oddolne procesy, tak sądzę, proszę pani, one zmienią scenariusz i wspólnota nie stanie się federacją państw. A jak nie stanie się federacją państw, to musimy bronić atrybuty naszej siły. A atrybutem naszej siły, bo nie jesteśmy silnym graczem, jest właśnie narodowa waluta i dopóki to jest możliwe, powinniśmy przy tej narodowej walucie trwać, bo w pierwszej kolejności mamy bronić naszych interesów. Pamiętajmy, Polacy stąd uciekają. Nie wiemy do końca dlaczego, bo przecież ponoć, tak nam mówią, spełniliśmy swoje marzenia historyczne o wolności. Czy naszą wolnością jest ucieczka? Coś mi tu się nie zgadza. W związku z tym mamy ważniejsze problemy. Jak zatrzymać uciekające kolejne pokolenia? Jak zapewnić dzietność, przepraszam za to słowo? Na pewno będzie nam to łatwiej zrobić przy pomocy narodowej, w sensie jak najbardziej dosłownym, kierującej się interesem publicznym polityki pieniężnej.
Panie profesorze, już są kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Artur z Lubelskiego. Ja z uwagą słucham wypowiedzi pana profesora i oczywiście zgadzam się z powiedzmy opinią pana profesora, że wiek powiedzmy 20 jeszcze trwa i tutaj w ogóle nie ma wątpliwości. Natomiast na temat uwagi co do gwiazdy na samolotach rosyjskich i amerykańskich, ja chciałem przypomnieć, że w naszym godle jest ta gwiazda i to jest na obu skrzydłach orła naszego od tam chyba od 1928 albo 9 roku, już nie pamiętam, to można sprawdzić. Natomiast to tylko tak, żebyśmy nie byli odosobnieni, że tutaj powiedzmy środowisko masońskie nie ma wpływu w Polsce, ona ma bardzo ogromny wpływ w Polsce i zgadzam się z panem profesorem, że osoby wpływowe, które mają wpływ na naszą historię, na to, co się dzieje, one są głęboko utajnione, a fasadą to są tylko politycy, powiedzmy, czy działacze różnych maści, fundacji i tak dalej, którzy występują w telewizji, w radiu, które się teoretycznie nazywa Polskie, a wcale Polskie nie jest. A propos jeszcze Polskiego Radia i propozycji opłat abonamentowych, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dlaczego ja mam płacić na radio, które nie nadaje polskiej muzyki? Ale wracajmy do tematu. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem co do możliwości powiedzmy zostania Unii Europejskiej federacją i tutaj jest oczywiście mocna strona polskiej waluty, bo nawet widzimy w tej chwili i w kryzysie powiedzmy 2008 roku i w obecnym jakby kryzysie, który przeżywamy w związku z embargiem i rosyjskim i chorobą powiedzmy tutaj na pomór afrykański i tak dalej, prawda? I na jabłko embargo rosyjskie. I ze względu na to, że się osłabia nasza waluta, to ten nasz eksport wcale nie ma takich złych wyników, jakby się mogło wydawać, pomimo takich głośnych medialnych, powiedzmy, opinii i całego szumu medialnego na ten temat. Po prostu nasz eksport jest dość mocny ze względu na słabą walutę i tutaj zgadzam się z panem profesorem, jeżeli chodzi o, powiedzmy...
I pytanie do pana profesora, tak?
Tak, pozwoliłbym się jeszcze nie zgodzić z panem profesorem z jedną opinią na temat euro, że pan profesor mówił o deponentach waluty. Ja uważam i chciałbym zapytać pana profesora, czy pan profesor nie uważa, że ważniejszym elementem, czy powiedzmy graczem w tej polityce bankowej jest emitent. Ponieważ emitent kształtuje ilość pieniądza wydawanego na rynek, jego powiedzmy cenę, czyli inaczej stopy procentowe i emitent, tak jak widzimy w wydaniu Fedu, bardzo, bardzo prosty sposób potrafi zarobić na
dobrze,
rynku.
Dobrze, to już znamy pytania i teraz pan profesor będzie, nie chcę tak specjalnie skracać, ale jest wiele telefonów i chciałbym Dziękuję. Również, żeby... Dziękuję wszystkiego dobrego, profesor. Tak jest, szczęść Boże.
Ja jeszcze króciutko tylko chciałbym się ustosunkować do tych firm, które nie płaciły podatków w Polsce. Ja bym proponował, żeby powiedzmy upublicznić nazwy tych firm i żebyśmy szerokim, jako społeczeństwo, szerokim łukiem omijali firmy, które nas po prostu ograbiają i wyprowadzają podatki z naszego kraju.
Dobrze.
A jeszcze wracając do tego, to chciałem, gdyby pan profesor mógł się ustosunkować na przykład do pana byłego premiera Marcinkiewicza, który nagle został super bankowcem w Goldman Sachs. Jak gdyby pan profesor zechciał się ustosunkować do tego. Bo wiem, że Goldman Sachs jest jeden z kilku banków, które powiedzmy mają jakiś wpływ na światową politykę. Preferuje właśnie w ten sposób swoich współpracowników, później przyjmuje ich.
Dobrze, dziękujemy bardzo i pan oddajemy głos panu profesorowi.
Bardzo dziękuję. Znaczy, są to jednak pytania ze sobą bardzo związane, chociaż tylko pozornie odległe. Zacznijmy od tego, że formalnie rzecz biorąc, to europejski tak zwany EBC, Europejski Bank Centralny emituje pieniądze, emituje euro, a wszystkie banki narodowe tej strefy euro robią to z upoważnienia tego banku. Problem jest w tym, jak pan wie, różnica między Fedem a EBC-em polega na tym, że Fed emituje najlepszy towar eksportowy Stanów Zjednoczonych, jakim jest dolar. To jest waluta światowa. Euro nie jest walutą światową. Euro jest walutą ciągle regionalną. Żadne państwo liczące się, czyli państwo mające wielkie rezerwy, bardzo łatwo wymienić państwa mające wielkie rezerwy, to są Chiny, Japonia i Rosja. Jeszcze to właśnie te wschodzące, głównie wschodzące gospodarki mają wielkie rezerwy. Gdyby któreś z tych państw chciało przyjąć euro jako walutę rezerwową, a nie dolar, no to prawdopodobnie euro mogłoby zacząć konkurować z dolarem i Europejski Bank Centralny stałby się zbliżonym graczem do Fedu. Przecież Amerykanie do tego nigdy nie dopuszczą. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Iż Amerykanie są zbyt silnym graczem, mają najważniejszy atut w rękach, jakim jest dolar od systemu Bretton Woods, czyli od tego, ciągle jest XX wiek, pamiętajmy. Zresztą, co do tego się zgodziliśmy. Stąd też emitent ma ogromne znaczenie, tylko ten emitent jest nieporównywalnie słabszy od głównego swojego, tego najważniejszego gracza. Przecież wiemy, że niedawno była próba przejęcia waluty chińskiej, i ona następuje. Chińskiej waluty, czyli zgódźmy się, drugiej gospodarki, a niektórzy przemysłowej, pierwszej gospodarki świata, jako waluty, której będzie przechowywany dług publiczny Rosji. Kto wie, czy ten sygnał nie okaże się najważniejszym dowodem na to, że już powstaje ten trójkąt, a może już powstał, indyjsko-rosyjsko-chiński, który będzie absolutnie
dominował.
Tak, on stworzy historię, a my staniemy się, nie chcę użyć słów nieoględnych, ale
marginesem,
skromnym zakątkiem świata. Natomiast drugie pana pytanie, mówiące właśnie o karierze byłego premiera, to jest przecież ta prawda o tym, w jaki sposób współcześnie się rządzi. Rządzi się w ten sposób, że ci, którzy mają pieniądze, czyli zwłaszcza instytucje finansowe, przejmują do swojego orszaku polityków, byłych polityków. To jest w ogóle sposób rządzenia. Nazywajmy rzeczy takimi, jakimi są, chociaż znowu są to tematy, jak pan wie, takie oględnie niewygodne. Tak, polityka służy temu, aby później zasiąść za tak zwane telefoniczne, to ilość cyfr, co w telefonie, w pensję właśnie jako doradcy. W zasadzie ludzie dojść. Ci ludzie nie mają żadnej obiektywnej wiedzy, natomiast mają jedną ogromną zaletę. Oni mają telefon z telefonami, prawda? Czyli ze swoimi telefonami, czyli tak zwany notes, który im pozwala załatwić właśnie w tym zakulisowym świecie, tym świecie, który niekiedy nazywa się właśnie współcześnie naszą współczesną masonerią, czym tak zwanym tym drugim obiegiem rzeczywistości. Nie tym fasadowym, tylko tym rzeczywistym. On zawsze był, to znaczy nie obrażajmy się na współczesność, bo ona nie jest wiele lepsza od przeszłości. Wiemy, że za tronami, za majestatem władców kryły się siły, które potrafiły tymi władcami
manipulować.
Manipulować i zresztą w sensie dosłownym, bardzo często zresztą nawet na dobro danego kraju, bo ci władcy nie zawsze byli najmądrzejsi. Pamiętajmy, że to była część przeszłości, która dzisiaj jest tylko o tyle silniejsza, że jak powiedział niedawno jeden z publicystów, czym się różni ten tak zwany wolny świat od świata tego wschodzącego, bo w tym świecie to pieniądze dają władzę, a w tamtym to władza daje pieniądze. To jest bardzo lapidarne i na pewno uproszczone, ale bardzo mądre stwierdzenie. Jeśli ma się pieniądze, to się trzeba sięgnąć po władzę, a drogą do władzy jest zatrudnianie polityków. Jeżeli to jest zatrudnianie polityków w czasie ich pełnienia funkcji, to wtedy powiemy, że to jest korupcja, prawda? A jeżeli to jest zatrudnianie polityków, którzy są byłymi politykami, stają się doradcami, czyli ludźmi służącymi swoimi wiedzą o systemie politycznym, o układach personalnych, no niestety ten świat taki jest i wiemy, że on tak będzie kształtowany i wielu polityków właśnie tak widzi swoją przyszłość. Pomęczę się na tej marnej pensji, którą mi dają oficjalne stanowiska i uczciwie będę wykonywać swoją rolę, nie brać żadnych
lojalny ubek, będę.
Lojalny, ale później tak. Wiem, że znajdę miejsce w strukturach właśnie firm, które zatrudniają byłych polityków po to, żeby otwierać te drzwi, które formalnie są bardzo trudne do otwarcia. To jest prawda, wie pan, to jest smutna część prawdy o naszej rzeczywistości, zresztą nie tylko naszej. Ta stara Europa pod tym względem chyba jeszcze jest znacznie bardziej dosłowna, bo nie ukrywa tych faktów. To po prostu nie jest żadną tajemnicą. My czasami bywamy idealistami, ale warto czasami być idealistą.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę, proszę wyłączyć u siebie radio.
U mnie radio wyłączone.
Dobrze.
Witam ojca i witam pana profesora. Przede wszystkim słowa uznania, panie profesorze, do pana wypowiedzi. No i jakie sprawy chciałem poruszyć? Pierwsza sprawa, w ostatnich wyborach samorządowych, chciałem właśnie pana opinię na ten temat, w Warszawie i we Wrocławiu były takie przedwyborcze propozycje, znaczy było to obiecane, wprowadzenia w komunikacji miejskiej darmowej. I tak, moim zdaniem to mogło przyczynić się do zmniejszenia głosujących na PiS, no bo to było ewidentne takie pod publiczkę. I co pan na ten temat? I to jedna sprawa. I druga sprawa, ostatnio coraz częściej i w mediach publicznych i też u nas w telewizji Trwam stosujemy takie określenie państwo polskie, nie zdało egzaminu państwo polskie, nie zachowało się tak negatywnie i tak dalej. Bo tak, uważam, że na państwo polskie składają się rządzeni i rządzący. I moim zdaniem, czy niewłaściwiej byłoby stosować tutaj sformułowanie rząd polski, koalicja rządowa. Ten temat był już poruszany na antenie telewizji Trwam swego czasu, gdzieś około pół roku, rok temu, z udziałem pani profesor Hrynkiewicz, jeśli nazwisko przekręciłem, to przepraszam. No i w wyniku tej takiej rozmowy, w ramach rozmów niedokończonych, no stanęło na tym, że w zasadzie stosowanie tego sformułowania państwo polskie w takim negatywnym znaczeniu raczej należałoby unikać. No bo można by stwierdzić, jeśli tak będziemy słyszeć ciągle państwo polskie jest nie takie, jakie powinno być, no to ktoś tam spoza państwa powie, jeśli wam tu takie państwo polskie nie odpowiada, no to możemy go jakoś tam coś z nim zrobić. Także miałbym te dwie sprawy. Dobrze. I dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za pytania. Ja powiem, może na pierwsze pytanie zaskoczę pana. Ja liczyłem to na przykładzie Warszawy. To jest akurat moja dziedzina, więc proszę mi wierzyć, że robiłem to nie pod z góry postawioną tezę, bo zapytano mnie, czy ja uważam, że jest możliwość znalezienia środków nie poprzez dodatkowe opodatkowanie. Te środki, które miały być uzyskane, wynikają z tej fikcji. Proszę mi wybaczyć, ja jestem warszawiakiem, ta część naszych współrodaków nazywamy ich słoikami, to znaczy tych, którzy przyjeżdżają do Warszawy, mieszkają w Warszawie, natomiast nie płacą, nie zgłaszają miejsca zamieszkania i płacą podatek dochodowy. Jak pan wie, to jest problem finansowy, polegający na tym, że my płacąc podatek dochodowy od osób fizycznych, przepraszam najmocniej, płacimy go do Urzędu Skarbowego, ale część tego podatku wpływa do samorządu terytorialnego, czyli tego samorządu pierwszego stopnia, a Warszawa akurat tu jest takim na specyficznym ma status, że jest jakby, przepraszam najmocniej powiedzieć, jest podmiotem z jednostką samorządu terytorialnego, do którego wpływa przede wszystkim, jakby była naszą gminą, prawda, w której mieszkamy, chociaż jest czymś więcej, taki dość skomplikowany status, ale zawsze miasta stołeczne taki status mają. No i chodziło w pomyśle, który wtedy został zaprezentowany publicznie, czy można poprzez uzależnienie dostępu do owej, do komunikacji publicznej, która jest deficytowa, do którą się dokłada ogromne pieniądze, można by było rozwiązać to w ten sposób, że dla osób, które się rozliczają w Warszawie, wprowadzić prawo do darmowej komunikacji miejskiej, ponieważ i tak oni płacą, pod warunkiem, że płacą podatek w Warszawie, podatek dochodowy, dzięki temu udział w tym podatku nie będzie wpływał do ich gmin, tylko tutaj. Czy to jest obiektywnie możliwe? Czy ta operacja jest możliwa? Oczywiście, że jest. Nawet na tej operacji, gdyby ona udała się tylko w 70%, to miasto by jeszcze nawet miało lekką górkę. To jest inny problem. Czy darmowa komunikacja miejska jest rozwiązaniem, czy nie wywoła innych konsekwencji, których nie do końca rozumiemy, bo przecież wiadomo, że każde dobro publiczne, które staje się dostępne w sposób nieodpłatny, no, podlega różnego rodzaju nowym procesom, do których nie do końca jesteśmy w stanie je przewidzieć. Więc zacznijmy od tego. Podzielmy tę odpowiedź na jakby dwie płaszczyzny. Płaszczyznę funkcjonalną. Czy to się dałoby zrobić? Tak, oczywiście dałoby się to zrobić i wcale nie byłoby to, nieosiągalne w sensie finansowym. Natomiast nie jest moją rolą w tym momencie oceniać, czy tego rodzaju eksperyment, chociaż on jest w innych krajach, to znaczy on jest nieliczny w Polsce, natomiast w innych krajach on został wprowadzony i czy my oczywiście byśmy umieli zarządzać nieodpłatnie funkcjonującą komunikacją miejską, bo to przecież o to chodzi. Czy umiemy tym zarządzać? To dobro, które jest dostępne za darmo, nie byłoby za szybko nadużywane lub zużyte, dlatego że ono nie ma tej bariery, którą stwarza zawsze dostęp w postaci konieczności zapłaty. I to ja myślę, że my prędzej czy później dojdziemy do tego modelu, że podstawowa część usług publicznych, tych właśnie, które eliminują na przykład samochody z centrum Warszawy, staje się nieodpłatne, bo bardziej się opłaca w sensie dosłownym dać możliwość przemieszczania się ludziom bez za darmo, żeby chociaż przestali niszczyć i w ogóle niszczyć centra miast milionami samochodów, które i tak stoją w korkach. Ja już nie mówię o ekologii, bo to wszyscy rozumiemy, ale chodzi o samą zasadę samego życia. Wiemy, że niektóre kraje posunęły się tak daleko. Ja wiem, że to nawet brzmi trochę paradoksalnie, albo nawet jako świat trochę urojony, ale tak jest, że już nie ma innego wyjścia. Trzeba narzucić pewne rygory. Tam się samochodem nie wjeżdża, tu jeździsz wyłącznie komunikacją miejską, może nawet rowerem, tylko wiadomo, w naszym klimacie to tylko przez część roku. Sprawa jest złożona. Jest możliwa finansowo, natomiast ścieżka dojścia, jak to zrobić, żeby to było, żeby nie zmarnować pozytywnego efektu, to już jest odrębna sprawa, na którym się oczywiście mniej znam. Natomiast ten drugi wątek, powiem tak, to jest zagadnienie, które pozwolę sobie w ten sposób, to jest pewna konkluzja, raczej może zaczynam od konkluzji, a nie zaczynam od wniosku. Proszę mnie dobrze zrozumieć. To, z czym mamy współcześnie do czynienia, to znaczy mamy z jakimś takim pewnym zjawiskami, których nie do końca je rozumiemy. To znaczy myśli nam się wydaje, że te zjawiska rozumiemy. Ja to nazywam światem odwróconych pojęć. Proszę mnie też dobrze zrozumieć, bo słowa, które w tym momencie jakby wprowadzam do naszej debaty, mogą mieć różną treść. Ja powiem, jak ja to rozumiem. Jeżeli chcemy współczesność doprowadziła do tego, co powoduje, że my na przykład mówimy o rządzie, a myślimy o partii, prawda? Czyli na przykład publicyści mówią o tym, że nastąpiła konsolidacja rządu, a tak naprawdę słyszymy, że to jest jakieś porządki w partii rządzącej i czyli partia rządząca ma jakieś swoje problemy. Oczywiście, że dla tej partii te problemy są ważne. Natomiast a to jest przedstawiane jako problem publiczny. Musimy oddzielić dobro publiczne, czyli nazywać rzeczy takimi, jakimi one są, czyli unikajmy tych odwróconych pojęć, nazywajmy telewizja publiczna, radio publiczne, nie jest radiem partyjnym, tylko publicznym. A interes publiczny nakazuje nasz poszukiwanie związków, czyli jedności, a nie dzielenia. Mamy się krytykować, ale w imię wspólnego dobra. Opozycja Jego Królewskiej Mości, jak to Bacon kiedyś wymyślił, jest po to, żeby nie osłabić rząd, tylko wzmocnić, bo on krytykowany będzie lepiej rządził, czyli w imię nie rozwalania tego od środka, tylko w imię tego, że krytyka jest największą takim darem, jakim możemy w ogóle w życiu od kogokolwiek dostać. Skrytykuj mnie, za to ci się ukłonię, będę ci wdzięczny, bo wreszcie ktoś mi powiedział coś, co warto było wysłuchać, nawet jak to robisz w złej wierze. Dlaczego o tym mówię? Odnoszę się do pana dylematu. Żebyśmy na przykład podjęli debatę, co się w Polsce stało w związku z wyborami samorządowymi. Czy coś tu się złego stało? Czy naprawdę jest coś, co można by powiedzieć, co powinno nas niepokoić? Tak, jest. I powiem rzecz najbardziej prostą, że my nie umiemy dyskutować o swoim problemie. Jeżeli mamy 1/5 głosów nieważnych, to jest bardzo ważna sprawa. Ja nie rozumiem debaty polegającej na tym, że ktoś od razu wie, że tam się nic złego nie stało. Skąd ja do tej pory nie wiem? Przecież nikt nas nie wie, co się tam naprawdę stało. Dlaczego tak się stało, że 1/5 głosów jest nieważnych? To znaczy co, jesteśmy tacy głupi? No na Boga, już nie ściemniajmy. Naprawdę nie jesteśmy. A jeżeli tak ukształtowaliśmy sposób wyborów, to znaczy ukształtowaliśmy, czyli że wszyscy się mylimy, to się mylimy. Dlaczego? Dlatego się mylimy, że ktoś to źle wymyślił. To też jest problem. I tu nagle nazywamy rzeczy takimi, jakimi są. Rozwiążmy problem, a nie zastępujmy go tym odwróconymi pojęciami, że problem mamy kierować się interesem publicznym i rządy, parlamenty mają reprezentować interes publiczny, a nie interes partii, na przykład, która ma jedyny cel, żeby nie doprowadzić na przykład do tego, żeby kiedykolwiek przegrała wybory. Przegranie wyborów jest najlepszym darem, jaki przynosi demokracja, bo uczy, tak jak krytyka uczy, każdemu się należy co pewien czas rola w ławach opozycji, bo to jest okres pozytywnego kształtowania swojej wiedzy. I naprawdę w kraju, w którym jest to możliwe, jest to kraj działający w interesie publicznym, nawet jak to bardzo drogo kosztuje.
Bardzo dziękuję za jakże sugestywne i obrazowe odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy i telefonów mamy mnóstwo. Prosimy o kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamosia, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Witam
i tak chciałem wrócić z powrotem na nasze podwórko, prawda? I taka myśl, prawda, że zawsze ludzie przy władzy rządzący powinni być jakby trochę wolni, prawda? A już w Starym Testamencie kiedyś ktoś napisał, jest napisane w Starym Testamencie, że ziemia jęczy pod stopami niewolnika, gdy na tronie zasądzie. Człowiek wolny to jest taki człowiek, który słucha wszystkich, słucha całego świata, ale zawsze podejmowanie decyzji należy do niego. I teraz tak z perspektywy tego od 89 roku, ja chciałem się pana profesora zapytać, jak to widzi, że nasze wszystkie zakłady są, prawda, polikwidowane. Mówi się, że państwo się zadłuża, że nie ma podatków, a jak nie ma podatków, wiadomo, że będzie podnosiło podatki, bo przecież podatki musi mieć. A rzecz nie jest w wysokości podatków, tylko w ilości podatników. Mamy 2 miliony za granicą, 2 miliony bezrobotnych. To jest masa ludzi, którzy są konsumentami, płatnikiem VAT-u i rozwojem, przypuśćmy, w handlu. postawiono nam supermarkety. Każdy supermarket likwidował około 2000 drobnych sklepów. Te drobne sklepiki, prawda, dawały pracę innym, dawały usługi, więc jakby cała masa ludzi pracujących, to są składki ZUS, to jest konsumpcja, to jest napędzanie gospodarki. Jeżeli oni wyemigrowali, to te miejsca pracy wiadomo, że są we Francji, tam są składki dla robotników, bo tam robotnicy pracują, bo my kupujemy ich towary, bo nas nie ma. Oj.
Halo? I rozłączył się nasz, coś rozłączyło nas, ale pan słuchasz, tak, zadanie, tak jest, pytanie zostało zadane. Panie profesorze, prosimy.
Kiedyś na łamach naszego dziennika napisałem taki tekst, to chyba było w 2010 roku. Oberwałem za ten tekst wielokrotnie, zresztą znowu wszystkim, którzy mnie za to krytykowali i odsądzali od czyjej wiary, jestem wdzięczny, bo właśnie to jest najważniejsze, żeby właśnie zasłużyć na krytykę, a nie na milczenie. Ten tekst mówił o tym, co się stało 20 lat temu. Dlaczego właśnie wtedy to, co nazwano tak zwaną szokową terapią czy radykalną transformacją, której głównym efektem jest to, co nazywano dezindustrializacją naszego kraju, czyli upadkiem części przemysłowej, istotnej części naszego przemysłu, zarówno tego, który stworzono w okresie Polski Ludowej, jak i również tego, który powstał wcześniej. Został wtedy ten przemysł zniszczony. Wtedy, pamiętamy, zniszczono również PGR-y, które z przyczyn ideologicznych uznawano za coś złego, bo były rzeczywiście tworem wyłącznie tamtego ustroju. Natomiast nawet to jestem w stanie zrozumieć, chociaż wcale tego nie pochwalam, bo nikt nie odbudował tego świata popegeerowskiego. No i tragedia tych ludzi, którzy tam żyją w tych wsiach popegeerowskich, jest jeszcze gorsza niż przed 20 laty, bo ci ludzie, już wyrosło następne pokolenie napiętnowane nieszczęściem, a to są nasi rodacy i powinniśmy nie tylko im współczuć, ale znaleźć wreszcie rozwiązanie, jeśli nie umiemy rozliczyć się z przeszłością. Powiem tylko o tym problemie przemysłu, o którym pan powiedział. Przecież tamta operacja, ona miała charakter wyłącznie polityczny. Właśnie za to niego nie chcą mi darować moi krytycy. Przecież pamiętamy, jaki czas był wtedy. Wtedy Polską tak naprawdę rządziły silne związki zawodowe, albo także jeden związek zawodowy. Chociaż to nieprawda. Związki zawodowe były bardzo silne, również ten związki niesolidarnościowe i była taka swoista licytacja. Każdy w radykalizmie, prawda? Każdy potrafił żądać, potrafił zorganizować wielkie manifestacje, czyli władza była w rękach silnych organizmów pracowniczych. W jaki sposób można było się tej władzy, tą władzę osłabić? No w bardzo prosty sposób, osłabiając ich miejsca pracy. Czyli osłabiając, uderzając niezmiernie agresywną polityką podatkową. Tak, to podatkami zniszczono, nie tylko zresztą, podatkami o nieprawdopodobnie wysokiej progresji. Zniszczono tamte przedsiębiorstwa, najpierw je osłabiono, potem je zniszczono w ten sposób, że odmówiono im kredytu, albo kredyt ten był, a przecież przemysł wymaga kredytu, wymaga finansowania, które musi dostarczyć system bankowy, a to była polityka szaleńczo wysokich stóp procentowych, kredyt był niedostępny, w zasadzie nieopłacalny, jeszcze w dodatku dziurawą granicą płynęła konkurencyjna kontrabanda bez podatków. Co zrobiono? Dokonano regresu historycznego. W każdym mieście w Polsce, pamiętam, najlepszym tego dowodem jest Łódź. Łódź, największy ośrodek przemysłowy, jeden z największych ośrodków przemysłowych świata jest, tak, największy ośrodek, dwie największe fabryki w historii, fabryka Grochmana i fabryka Scheiblera była zbudowana w Łodzi. Tak, w Polsce były dwie największe fabryki świata. co z nich zostało? Zostałe umierające miasto, wyludniające się miasto, tak samo wśród ruin zakładów pracy Dolnego Śląska wymierają małe miasteczka, z których ludzie uciekają, ale także we Wrocławiu zobaczymy opustoszałe, ogromne tereny, tak zwane postprzemysłowe. Oczywiście, że ktoś powie, nie tylko to zło, bo to jest zło. Jeżeli pozbywamy się określonych atrybutów, atrybutów uczestnictwa, nie jesteśmy państwem surowcowym, nie mamy surowców, możemy produkować żywność i możemy produkować artykuły przemysłowe. Naszą historyczną ambicją było to, że będziemy państwem przemysłowym. O tym marzyli twórcy, ci wielcy twórcy przemysłu w okresie międzywojennym z panem ministrem i premierem Kwiatkowskim, ale przecież częściowo to zrealizowaliśmy. Pod koniec XIX wieku byliśmy państwem o jednej z najwyższej per capita produkcji przemysłowej. Tak, tak, to był wielki sukces polskiego kapitalizmu, tego wolnokonkurencyjnego. Oczywiście był on częścią wtedy przede wszystkim państwa rosyjskiego, ale sukces ekonomiczny był. Warto popatrzeć na miasta zbudowane w tym czasie, zaczynając od Łodzi, kończąc do tej części Warszawy, która przetrwała Powstanie Warszawskie. Jakie to były wspaniałe kamienice, a były to skromne kamienice nie najbogatszych ludzi, bo ci najbogatsi budowali sobie pałace i stawiali ogromne fabryki. Chcieliśmy dołączyć do świata nowoczesnego. Świata nowoczesnego, który ma przemysł, bo ten, kto ma przemysł, ten ma atrybut, ma wartość. Wartością jest towar. Towar, nie operacje finansowe. Na operacjach finansowych to jest jak na spekulacji. Można też zarobić, można stracić, ale wartość tworzy towar, tworzy, jest element kulturotwórczy, miastotwórczy, Boże, element tworzący naszą historię. Wtedy przekazano nam złą narrację. Ta narracja była taka. To są nieopłacalne twory komunizmu, które muszą upaść. No, na Boga jedynego. Współczesny kapitalizm też jest nieopłacalny. Przecież do największych koncernów i do banków władze państw współczesnych dołożyły biliony, nie miliardy dolarów, tylko biliony dolarów. Szczęśliwie tam ci ludzie nie zwariowali. Oni rozumieją, na czym polegają atrybuty państwa. Jeżeli zniszczymy przemysł, to zniszczymy miejsca pracy. Ludzie uciekną stąd, bo uciekają. Kto będzie mieszkał w małym miasteczku na Dolnym Śląsku, gdzie nie ma pracy? A czy trzeba jechać na Dolny Śląsk? Wystarczy pojechać w okolice Warszawy. Oddali się od Warszawy o 30 kilometrów i mamy już syndrom miasteczek Dolnego Śląska, gdzie jedynym miejscem pracy jest ośrodek zdrowia, urząd miejski lub urząd gminny i szkoła, prawda? I tak naprawdę, jeszcze jakaś mleczarnia, jeśli jeszcze przypadkiem została. I wtedy my musimy wreszcie spojrzeć na naszą przeszłość bez ideologicznych, no, nazwijmy
przesłanek, to, jakiejś narracji.
Chciałem użyć takiego mocniejszego męskiego słowa, ale powstrzymam się ze względu nie tylko na miejsce, w którym jestem, bo nie chodzi o ciężkie słowa, chodzi o prawdę. Szukajmy prawdy. My popełniliśmy błąd. Wtedy popełniliśmy błąd historyczny. Czesi go nie popełnili. Czesi nie zniszczyli swojego przemysłu. Nie zniszczyli. Ten czeski przemysł stoi, pracuje i straty tak zwane transformacyjne były nieporównywalnie większe, dlatego Czesi nie wyjeżdżają ze swojego kraju. Nie tylko, że są inni, nie tylko dlatego, że w ogóle nie mają tak zwanej historii emigracyjnej, czyli oni w ogóle widzą się w swoim kraju. Ja akurat jestem sympatykiem Czechów, choć oni nie zawsze nas lubią, ale że ktoś nie ma o mnie najlepszego zdania, nie oznacza, że ja muszę zmienić zdanie o nim. Musimy spojrzeć w przeszłość w ten sposób, że popełniliśmy wtedy błędy. Dużej istotną część naszej gospodarki można było wtedy nie zniszczyć, ratować ją. Czy tamta klasa była do tego zdolna? No szczerze wątpię, ma pan rację, nie cofniemy przeszłości. Ale chociaż postarajmy się ją uczciwie ocenić. To najprościej jak potrafię. to jest jakby myśl, która, chociaż wie pan, ja nie bardzo potrafię mówić o tym spokojnie, bo jak widzę te pomniki, przepraszam w cudzysłowie, transformacji w postaci zniszczonej części naszego dorobku. Wie pan, ja się urodziłem dość dawno, ja jestem człowiekiem już blisko emerytury i powiem tak, ja pamiętam, jak żyliśmy przy pomocy, przepraszam, powiem coś bardzo gorzkiego, przecież skromnie żyliśmy w czasach Polski Ludowej. No było to, no mój Boże, przysłowiowa kaszanka i chleb ze smalcem, ale przecież między innymi z tej naszej biedy, za którą nie czuję się żadnym kombatantem, takie były czasy, takich żyłem, nie były złe. Za tą naszą biedę wybudowano między innymi te fabryki, które potem sprywatyzowano za bezcen. Dobrze, ale chociaż one są, ale dobrze, że mamy... ale również są te, które zniszczono.
I prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się serdecznie. Nie wiem, czy słychać mnie.
Słychać, ojcze dyrektorze, słychać.
Pozdrawiam. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, ogromne dzięki za to, co pan nam przekazuje. Ogromne dzięki. Ja coś tam robię i równocześnie słucham i dzięki za pana patriotyzm. Dzięki. Dzięki. Właśnie jakieś takie spojrzenie no tak Polaka, który kocha swoją ojczyznę. Tak. I dzięki za to, za tę wiedzę, za takie jasne też mówienie, bardzo jasne dla takiego normalnego, dla takiego nieznającego tych spraw człowieka, jak chociażby dla mnie, specjalisty w tej dziedzinie. Nie wiem, czy pan profesor by się zgodził, ja patrzę na Polskę, na to, co się wyprawia teraz i w czasie tych przemian, jak je nazywali, prawda, gdzieś od... Ale to się zaczęło jeszcze przed 80 rokiem. Jak kiedyś byłem u siebie w moich stronach rodzinnych i pewien taki człowiek, który miał jakiś warsztat, mówi, no przyszedł mi tu sekretarz partii i mówi, że trzeba się jakoś ustawić, bo idą inne czasy. No i ustawił się on i jego koledzy, przejmowali, tam stali się dyrektorami pewnych jakichś takich, przynoszących dochód powiedziałbym instytucji. I to było wiadome, szli jakoś. Kiedyś może jeszcze coś innego powiem, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi. Bardzo, bardzo taki wykształcony człowiek, po polsku myślący, równocześnie duchowny, dość wysoko stojący. Kiedyś miał konferencję dla nas. Było nas tylko paru z Radia Maryja, tylko ojcowie z radia. I pokazywał nam, jak te właśnie te przemiany, jak się dokonują. Mówi, ile nas kosztowało bycie z Rosją po stronie tamtej, Moskwa, a później przerzucenie zwrotnicy. I pokazywał, kiedy to się stało. Czy nie pamiętam, czy nie 89 rok, spotkanie chyba Reagan, Gorbaczow. W każdym razie jakoś tak, w każdym razie usiłował to umiejscowić wszystko. I pokazywał, jakie koszta ponosimy przez tę zmianę, przerzucenie zwrotnicy na zachód. Prawda? Niby przedtem z Moskwy, a teraz zachód. To jest jedno. No, w każdym razie ciekawe procesy się dokonują, bardzo ciekawe procesy i ja odnoszę wrażenie, że odnośnie Polski, tu nie chodzi tylko o sprawy ekonomiczne, materialne. Polska dla tych wielkich tego świata, to co jest w Polsce, to dla nich to jest taki drobny napiwek, ta nasza ekonomia. Tak bym powiedział, patrząc tak dość szeroko. Myślę, że czy to czasem nie chodzi też, czy tu nie jest właściwie to, co się dzieje również w Polsce, czy to nie jest konsekwencją tego no, innego porządku w świecie. Czy, to znaczy innej organizacji świata. Kiedyś no, różne systemy były, prawda? I był, podbijali tak ludzie tego, ludzie pragnący władzy, panowania, podbijali jedni drugich. No i w XX wiek to, co przeżył i komunizm. A teraz jak patrzę, to czy to nie są konsekwencje też tego innego porządku, nowa lewica? Jak patrzę na Zachód, przecież tam rządzi lewica w wielu krajach. Tamci ideologowie, może niekoniecznie mocno przyznający się gdzieś tak jak kiedyś, prawda, ci nasi poprzednicy czy do tej ideologii, ale tak jest. Ta lewica, ten marksizm jest wykładany na uniwersytetach, przesiąknięte są uniwersytety marksizmem. On wygląda inaczej, prawda, w innych szatach, ale jest coś z tego. I patrzę na Polskę. Polska jest krajem katolickim. To jest inna cywilizacja. Zresztą o Polsce. Polska była przedmurzem chrześcijaństwa i o to przedmurze, w to przedmurze bił i ten bizantynizm i ta, jak zakoneczne byśmy powiedzieli, cywilizacja turańska, czy w każdym razie było to. Gdy popatrzymy, czy to nie jest to, bo jak widzę to uderzenie w rodzinę, jakieś bardzo, bardzo uparte i metodyczne. Gdy patrzę na Polskę, chociażby to uderzenie, to ministerstwa, rząd, jak oni dbają o to, żeby wszystkie podstawy zrujnować. Żeby te błędy antropologiczne szerzyć. Prawda? Gdy patrzę na to gender, gdy patrzę na to ustawianie, że jedynie słuszne to związki jakieś homoseksualne. To jest wynoszone na piedestał, jak kiedyś wynosili bohaterstwo czy świętość. Tak teraz tu mówię, może ktoś myśli, że ja przesadzam, ale ja mówię na skróty też w tej chwili. Gdy patrzę na tą deprawację, ustawianie człowieka, łamanie bardzo sprytne od kręgosłupa duchowego, moralnego od dziecka. I to się dokonuje w Polsce też. Zarządzenia ministra edukacji, to się dokonuje na uczelniach, kto dostaje granty, kto jest za tym, prawda, gender study i to, czy te różne głupstwa. No i oni dostają, my musimy to wprowadzić, bo będą granty i tak dalej, prawda? I to widzimy, idą za tym profesorzy, inteligencja. Jakoś tak, jakieś pogubienie się i myślę, czy to nie jest z tą Polską, czy to nie jest to uderzenie, zniszczenie rodziny, osłabienie Polski, emigracja, prawda, na siłę, niech rozkurzyć, za przeproszeniem, ten naród. Zostawić samych starszych, a tych nie leczyć, szybko wymrą, nie będą wielkich kosztów, nie będzie państwo ponosiło, ile się da jeszcze złupić, prawda, wyciągnąć. No i w każdym razie tak to widzę i mówię, i co tu robić, no, co tu robić? Nie wiem, jak pan profesor, ja widzę edukacja. Edukacja od podstaw, od dziecka, dobra edukacja. Dobry kręgosłup intelektualny, moralny, charakter dobry. Dobre charaktery tworzyć, duchowy rozwój właściwy. No i wtedy dopiero to powstanie. Powiedziałbym jeszcze inaczej. Kiedyś ksiądz świętej pamięci, ojciec Krąpiec, tak patrząc na to wszystko, mówił, to my musimy, cywilizacja sięgnie dna i Polska. Widzę, w którym kierunku to idzie. I co tu robić? Dobra filozofia. Mówię, jak on do końca pracował, do końca bardzo ostro, zostawić przynajmniej filozofię, encyklopedię filozofii. I jak on pracował nad tymi hasłami, a propos, zmarł przy haśle już ostatnim, powtórny powrót Chrystusa, powtórne przyjście Chrystusa. Zmarł nad tym hasłem skończone, było nad korektą, w każdym razie, no i właśnie ja mówił, trzeba naukę dobrze postawić, filozofia, właściwa filozofia, dlaczego tyle błędów, również w teologii, bo filozofia jest krzywa. Pamiętam, jak się cieszył, gdy był książki do wstęp do filozofii, taki trzytomowy list, wprowadzenie napisał specjalny list Ojciec Święty Jan Paweł II. Jak się cieszył, gdy pierwszy tom filozofii, tej encyklopedii filozofii zawiózł Janowi Pawłowi II i tak dalej. Ale mówię, może rozgadałem się, ale widzę, że tutaj nie tylko ekonomia jest bardzo ważna, ale gdzieś tutaj ten duch, intelekt, bo właściwie kiedyś powiedział mi taki człowiek, który był filmowcem, mówił w Radiu Maryja, zmarł, z Irlandii telefonował nieraz. Widziałem go też w Polsce, mówi, 3 razy wszystko straciłem, wszystko to, co materialne. Ale mówi, gdy jest właściwy duch, właściwy, że kształtujemy osobowość, damy sobie radę i wszystko można odbudować.
Już pan
ja
profesor.
Boję się, że w Polsce jeszcze to jest najgorsze, że niszczą nam ducha, a Polska to piękny kraj, naród piękny, o, z tyloma bohaterami świętymi, z taką kulturą i wmawiają nam, że polskość to jest, trzeba się wstydzić, żeby być Polakiem. Najlepiej uciec gdzieś, iść na służbę, zamiatać, tak, nawet z tytułami. Ja widziałem w Paryżu na przykład, kiedyś byłem trochę i w któryś tam latach, tak, ja widziałem, jak profesor uniwersytetu sprzątał, to kobieta, albo z Polski, albo pamiętam mszę świętą mam na Florydzie, chyba w Miami to było, czekałem na Polaków i przyjechali, tak się cieszyli. Ja jestem u tego wyznania mojżeszowego, a ja u tego i z UJ-u. Jak ja się cieszę, on mi daje samochód, w niedzielę mogę na mszę świętą. I tam po prostu spełniała posługi służącej. Profesor uniwersytetu z Polski. No takie układy są i no przepraszam, no uważam, że jednak czy to nie jest zamierzone. To jest tak doskonale robione, że wydaje mi się, że to nie jest przypadek. I tu jest jakieś takie uderzenie w naród katolicki, 40 milionów Polaków.
Już nas nie ma tu.
Ale nie, to w Polsce nie ma, ale popatrzmy na Polonię. Popatrzmy na Polonię, ja widzę Polonię bardzo, bardzo dużym stopniu. Polonia ożywia wiarę. Ja widzę w Stanach Zjednoczonych, jak potrafią pięknie żyć, pięknie organizować. Oczywiście, że tam pewno jest co dziesiąty Polak w kościele, ale jest. Jeszcze jest więcej niż innych. I myślę, czy to nie jest to. Ten nowy nihilistyczny system, prawda? Jakaś taka wściekłość tu jest, takie upartość, żeby to wprowadzać. Przepraszam, tyle nam mówiłem, ale ja widzę tutaj silny duch. To budować. Dlatego też jest takie uderzenie w Kościół. To jest uderzenie w Kościół nie tylko w Polsce, ale wchodzą i w Kościół wchodzą przeróżni. W uczelnie katolickie. Ja patrzę na Zachodzie, prawda? Jak od wewnątrz rozkładają, prawda? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. I jeszcze raz ogromne dzięki. I za ten piękny język polski, także za tą jasność. Bóg zapłać. Niech Pan Jezus błogosławi.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Słowo, które stało się ciałem, niech błogosławi Pan. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. A przede wszystkim ja dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest wielkim zaszczytem i wielką radością, że ja mogę, tak mniej więcej co rok mi się zdarza, korzystając z sympatii, no, którą mnie obdarzono i możliwością goszczenia w Radiu Maryja. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, w ogóle wszystkim dziękuję za to, że mam okazję no, po prostu no, coś tam powiedzieć, co mi do głowy przychodzi i w jakimś sensie, poza podziękowaniem, no trochę jestem zainspirowany, bardzo nawet zainspirowany myślą, którą przed chwilą słyszałem i nie staram się w tym momencie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale proszę mi pozwolić, że ten wielki dylemat historii, w której jesteśmy teraz, myśmy nigdy nie przeżyli jako kraj dwóch zjawisk niestety bardzo, bardzo łatwo mierzalnych, to znaczy załamania demograficznego i wielkiego wychodźstwa. Nigdy tego nie przeżyliśmy, jak historia nasza tysiącletnia, bo byliśmy zawsze bardzo silnym demograficznie narodem. Pamiętajmy, że nasza historia dwudziestowieczna ukształtowała się właśnie pod koniec XIX wieku dzięki wielkiemu demograficznemu zwycięstwu polskiej uwłaszczonej wsi. To polska uwłaszczona wieś, tak, wieś kongresówki, to ona stworzyła nas i tak naprawdę zaludniła jeszcze wtedy bardzo międzynarodowe miasta. To ona stworzyła nas, Polaków, jako lud. Tak, bo to lud jest tą istotą przetrwania, czyli nas, bo z ludu i z ziemi jesteśmy i byliśmy potęgą demograficzną wtedy, kiedy już inne państwa, zwłaszcza starej Europy, przeżywały swoje, no swoje pierwsze załamanie dzietności. Przepraszam za to ohydne słowo, ale to słowo oddaje istotę problemu. Wieś polska, ta pouwłaszczeniowa w końcu XIX wieku, a także...
Tak jak do tej pory się żyło i w ogóle.
Wieś ta stworzyła nas dwudziestowieczne miasta polskie i nas jako ludzi. To, że wszyscy mówimy bardzo podobnie, taką zresztą trochę mazowiecką odmianą polskiego, nie, czyli stworzyliśmy naszą wspólność historyczną, stworzyliśmy poprzez demografię, bo demografia jest najważniejszym argumentem i tym, o co decyduje w historii. Nagle po raz pierwszy zaczęliśmy się załamywać demograficznie i jeszcze w dodatku odchodzi od nas ogromne pokolenie ludzi młodych. I to jest dramat.
Panie profesorze, mówi się, że mniej dzieci się rodzi w Polsce niż w Czechach. Mamy jedną z najniższych w Europie dzietności, no, w Polsce.
To jest ten... Teraz dochodzimy jakby do pytania, no to, mój Boże, no to co mamy robić? To znaczy, z czym... Jaki sposób mamy odpowiedzieć, czy mamy odpowiedź na ten dylemat historyczny, który jest dylematem przetrwania? Już nie jest to dylematem różnych dróg, które są przed nami, tylko dylematem przetrwania w sensie dosłownym, bo przecież wiemy, że załamanie demograficzne doprowadzi do załamania systemu emerytalnego i załamania systemu fiskalnego, bo to przecież są bardzo, moja dziedzina jest taka, zaznaczam, dość prosta i prymitywna, ale zarazem weryfikowalna. Ja powiem tak, jeśli mogę, no, zainspirowany no, wypowiedzią i w zasadzie pośrednio pytaniem do mnie skierowanym, mój pomysł, moja odpowiedź jest taka, że najpierw starajmy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wiemy, że przyczyna wielkiej emigracji, która jest tym akceleratorem, wielka emigracja młodego pokolenia, spadek dzietności, a spadek dzietności spowoduje również kolejną emigrację, czyli mamy zamknięte koło. To wynika stąd, że znacznie wcześniej, już po I wojnie światowej, w tej starej Europie rozpoczął się ten wielki, wielki kryzys demograficzny. Niektórzy nawet twierdzą, że to właśnie te 4 lata tych strasznego frontu zachodniego, gdzie wyginęło przez 4 lata kilka pokoleń młodych mężczyzn, zmieniło historię tamtego świata, bo ci ludzie już, ta luka demograficzna, która powstała w wyniku ich śmierci, w tej w sumie bezsensownej śmierci w tych atakach frontalnych na CKM-y niemieckie, to skończyło pewien czas. Ta luka do tej pory istnieje i ona już nigdy nie została wypełniona jakimś pokoleniem, które odbudowało tą przerwany ciąg rozwoju demograficznego. I tak naprawdę to trwa do dzisiaj i to, że odbudowuje się Europa Zachodnia demograficznie, to wiemy, odbudowuje się poprzez imigrację z byłych kolonii. To jest ta cena, którą tamte państwa płacą.
I często islamską, prawda?
Tak, ale to jest... Jeżeli się prowadziło politykę kolonialną i chce się z tej polityki wyjść, trzeba za tę cenę, za to zapłacić i to, że w Marsylii jest więcej meczetów niż kościołów, to jest wynik historii, za którą odpowiedzialność ponoszą ci, którzy sięgnęli do państw islamskich jako imperium kolonialnym francuskim. Pamiętajmy, tak jak Londyn zasiedlany przez Hindusów czy Pakistańczyków jest efektem polityki jest ceną i to tak bardzo niską na tle zła, które wtedy wyrządzano za politykę kolonialną okresu wiktoriańskiego. I dlaczego wspominam o tym? Bo przecież nagle się okazało, że z całej Europy Wschodniej, z tej nowej Europy, można wziąć miliony ludzi. Miliony ludzi, którzy chcą tam pracować, ludzi nauczonych pracy, ludzi, którzy nie tworzą diaspory, ludzi, którzy chcą emigrować, chcą żyć w tamtym świecie, chcą tam pracować, wcale nie chcą być tam kadrą przywódczą, po prostu chcą tylko pracować, a przede wszystkim tworzyć będą przeciwwagę, tak nazywajmy to cynicznie, przeciwwagę dla ogromnej imigracji, która jest z Azji i z Afryki. I przecież to nawet nie można za to nikogo potępiać, jeżeli można mieć tego rodzaju przeciwwagę dla bardzo trudnych problemów społecznych, historycznych, kulturowych, religijnych, wszelkich, a nawet porządku publicznego, które rodzą wielkie migracje, imigracje multikulturowe. I nagle się okazało, że jesteśmy potrzebni w tamtym świecie. Oczywiście płacimy za to cenę, bo nas tu nie ma. My tworzymy w pewnym sensie porównywalną lukę historyczną, lukę demograficzną, którą stworzyły wojny. Nagle ginie pewne pokolenie. Nie ginie w sensie dosłownym, tylko przestaje istnieć jako ten część naszej społeczności i ludzie, którzy się oddalają nie tylko od kraju, ale tak naprawdę się od nas oddalają. I to prawda, tworzą się centra polskie za granicą, tylko pamiętajmy, emigracje umierają. Emigracje zawsze są skazane na naturalizację i tak naprawdę my, jako Polacy, chociaż szczycimy się naszą polską diasporą, wiemy, że ta diaspora, ona nie jest silnym naszym atutem i niestety większość z nas po wyjeździe z kraju skazanych jest na to, że wsiąknie w tamten świat i tak będzie. Pamiętamy, w Nadrenii XIX-wieczne wychodztwo zostawiło nazwiska polskie ludzi, którzy wtedy byli robotnikami w przemyśle niemieckim, którzy dzisiaj nawet nie wiedzą, że noszą nazwiska polskie. Ile przetrwaliśmy? Pokolenie, dwa. Najczęściej w trzecim pokoleniu przestajemy myśleć, już nie mówiąc mówić po polsku. Co musimy dać? Co ja sądzę? Oczywiście w takim skromnym zakresie, w jakim potrafię się na ten temat wypowiedzieć. Praca. Idea i praca. Praca jest potrzebna. Bez pracy, praca dla ludzi młodych, czyli program pracy. Najważniejszym zadaniem nas wszystkich jest stworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych po to, żeby oni tu tą pracę znaleźli. A w sferze aksjologii, w sferze wartości, mój Boże, Ja powiem tak, ja nigdy już nie zostanę. Ja jestem z tego pokolenia, które już nie nauczy się tej tak zwanej europejskiej poprawności, która jakby kształtuje nas w ten sposób, że ważniejsze jest to, że jesteśmy obywatelem świata, no obywatelem Europy, jeśli jest coś takiego jak to obywatelstwo, a potem jesteśmy, jak to Francuzi mówią, origine, pochodzenia, tak jak Marie Sklodowska Curie jest origine polonaise, tak Francuzi mówią. Moim zdaniem jest Marią Skłodowską, nie origine polonaise, tylko Polką. Oni mówią pochodzenia polskiego, bo należy do kultury i historii Francji. Ja sądzę, że my przez to, że rozumiemy wspólnotę języka, czyli mówimy w tym samym języku i te same słowa dla nas, przynajmniej chcemy, żeby znaczyły to samo, mamy naszą wspólnotę wartości i wspólnotę historii i wspólnotę świadomości. My musimy budować poczucie wspólnoty. To, co ja dlatego nie bardzo się nadaje na liberała, który ma zwalczać przeciwnika dlatego, żeby z nim konkurować dla samej istoty konkurencji. Konkurencja ma być środkiem, a nie celem. Ona oczywiście jest potrzebna, taka krytyka jest potrzebna. Ale mamy przede wszystkim widzieć w tym poczucie wspólnoty. Czy jesteśmy w stanie znaleźć wspólnotę w świecie tej tej nowoczesności pojmowanej nowoczesności ideowej. Ja mam z tym trochę kłopot, nie ukrywam. Ja w ogóle nie potrafię znaleźć, na czym polega... Chciałbym, zaznaczam, to nie jest krytyka, to jest próba odnalezienia się w rzeczywistości. Ja myślę, że gdybyśmy byli w okresie rozwoju demograficznego, byliśmy w okresie rozwoju ekonomicznego, gdybyśmy nie mieli wielkiej emigracji, nie mieliśmy ucieczki stąd, to sądzę, żebyśmy mieli szansę na tak zwany eksperyment, na wielką swobodę wymiany, zmiany i wymiany naszych poglądów. Tak, nie boimy się, bo jesteśmy silni, przetrwamy niezależnie od tego, bo nie boimy się utraty świadomości. Tak jak się nikt nie bał utraty świadomości Polaków, którzy wychodzili z tej biednej wsi i stawali się robotnikami i byli w dalszym ciągu, byli innymi, ale byli Polakami. I chodzili do tych samych, już nie do kościoła wiejskiego, ale szukali tego kościoła w mieście. Tak było i w okresie końca XIX wieku, ale tak było też i w Polsce Ludowej, kiedy druga wielka migracja ze wsi, też pouwłaszczeniowej drugiego uwłaszczenia, stworzyła drugą wielką Polskę w miastach, w których stworzyliśmy już naszą, już tą niestety mijającą rzeczywistość. Panie profesorze, i powiem najprościej, już jedno zdanie, bo chciałbym, bo tyle tak, wątków, tak, no, proszę mi wybaczyć, że jako Belfer czuję się trochę zainspirowany, nawet bardzo zainspirowany. Powiem tak, jest w tym czasie, powinniśmy w takim czasie, trudnym czasie, w którym nie jesteśmy w stanie rozwiązać naszych problemów, szukając w sferze wartości, w sferze ducha, to co jest istotne, to przede wszystkim to, co nas łączy. Łączy nas z tym, co można nazwać obowiązkiem wobec naszego kraju i naszych bliźnich. Ten obowiązek łatwiej znaleźć w Kościele i o tym jestem przekonany, chociaż wiem, że od tego Kościoła wielu ludzi odeszło i ja też mam taki moment w historii swojej, w swoim życiu i tego nigdy nie ukrywałem. Ale wiem, że szukam tego miejsca, do którego chciałbym wrócić, bo sądzę, że jest to czas, w którym powinniśmy starać się znaleźć to miejsce, które nas jednoczy. Sądzę, że jest to miejsce, w którym i ludzie młodzi też powinni znaleźć swoje poczucie wspólnoty, bo jesteśmy Polakami, ale jesteśmy też Polakami, chrześcijanami, którzy szukają tego własnego miejsca.
To jest jakaś nasza tożsamość, panie profesorze. Z taką ogromną przykrością będę musiał powoli kończyć program, ponieważ tutaj jest pewien też reżim prowadzenia, ale i telefonów mamy mnóstwo, cały czas dzwonią. Ja jeszcze na koniec proszę o jeden telefon. Bardzo wytrwały słuchacz chce powiedzieć parę zdań. Szczęść Boże.
Halo?
Tak, tak, zapraszamy, ale prosimy bardzo króciutko.
Halo?
Bardzo króciutko. Proszę
Halo?
Bardzo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Piechę, dzwonię z Gołdepy. Ja mam dwa pytania do pana profesora.
Ale bardzo krótko, bardzo krótko.
Tak, tak. Pierwsze pytanie to kwestia Romanowów i Caratu. Te państwa Habsburgów rozpadły się. Ksiądz profesor mówił o Unii Europejskiej. Załóżmy, że nie przyjdzie do nas euro. Czy Unia Europejska rozpadnie się? To jest jedna kwestia w tym układzie. A druga kwestia dotyczy naszego byłego premiera. Czy to jest awans, czy to jest ucieczka z tonącego okrętu, który pozostawia zrujnowaną gospodarkę i wiele obszarów życia społecznego na poziomie kompletnego nihilizmu. Akurat jestem z tego środowiska, o którym pan profesor świetnie zrelacjonował, to znaczy popegeerowskiego.
Halo? Dziękujemy, tak dziękuję bardzo i prosimy pana profesora jeszcze.
Wiem, że mam mówić krótko, chociaż znowuż chociaż trochę zostałem wezwany do tablicy w dwóch sprawach o zasadniczym znaczeniu, chociaż odległych, ale współczesnych. Unia Europejska, jak ja ją widzę, jest tworem, pamiętajmy, Unię Europejską stworzyli Francuzi. Tak największą wkładem w ideę tworzenia zjednoczonej karolińskiej Europy. Pamiętajmy karolińskie Europy. Karolińska Europa kończyła się na Łabie, nie na Odrze. Nie obejmowała całości wszystkich państw niemieckich. To Francuzi chcieli stworzyć właśnie ten... Przecież nam nie było... Francuzi przecież byli przeciwnikami przyjęcia Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, kiedy ona sama chciała do Unii Europejskiej przystąpić. Czyli ta Europa romańska, Europa zachodnich państw niemieckich, Francji, Beneluxu oraz Włoch, czyli tam, gdzie stanęła stopa rzymskiego legionisty. Tam, gdzie mieliśmy gdzie wszyscy w istocie w jakimś części są spadkobiercami Cesarstwa Rzymskiego i kultury łacińskiej. Dopiero później przyszedł czas na te następne państwa już stricte germańskie lub na przykład na państwa, bo przecież wiemy, że Rzymianie byli również na Wyspach Brytyjskich, ale oni byli jednak do dziś wiemy, że ich status w Unii Europejskiej jest specyficzny i nawet mówią o wyjściu. Czy tamta Europa, ta Unia Europejska, czyli tamta wtedy, ten prapomysł, który wtedy został ukształtowany, czy on jest ciągle aktualny? Czy on sięgnął, czy on stworzył tę nową jakość poprzez przyjęcie i nie tylko państw skandynawskich, nie tylko Hiszpanii, ale przede wszystkim państw naszej części? Ja myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tamtego czasu, niezmiernie daleko od tamtego czasu i my tak naprawdę szukamy, zaznaczam, niezależnie od stopnia naszego krytycyzmu, który mamy do tej organizacji, ciągle szukamy pomysłu na jej przyszłość. Nie wiemy, jaka przyszłość będzie. Sądzę, że te procesy odśrodkowe, o których miałem okazję mówić, one wcale nie muszą zniszczyć Unii Europejskiej, ale na pewno nie będą zmierzały do tego, żeby Unia Europejska stała się państwem federacyjnym, ale wiemy jedno. Unia Europejska w tym kształcie nie jest wydolną organizacją. Wszystkie państwa są zadłużone, przeżywają te wszystkie podobne choroby, które już my przeżywamy od tej wielkiej, od spadku dzietności, poprzez wyludnienie wsi, poprzez emigrację, przez wielkie migracje i także wszystkie procesy, które widzimy na co dzień. Przecież niedawno pani kanclerz Merkel powiedziała, że Niemcy są państwem muzułmańskim. Tak, powiedziała wprost i powiedziała prawdę. Tak, to państwo już jest również państwem. To nie jest ani krytyka, ani ubolewanie, tylko czas jest taki, że nagle to państwo może być obok państwem muzułmańskim. I teraz pytanie, czy jest wizja tej organizacji? Ja myślę, że ja się nie silę, nie jestem w stanie, nie chcę być, nie umiem tu stworzyć własnej wizji, bo zwłaszcza nie ogarniam, zresztą nie bardzo umiem myśleć kategoriami Unii Europejskiej. Powiem tak, myślę, że my musimy my zdefiniować naszą przyszłość. Pamiętam, że są takie spotkania profesorskie w Polskiej Akademii Nauk, gdzie staramy się stworzyć wizję przyszłości. Czy w ogóle my mamy wizję przyszłości? Jaka jest wizja Polski? Jaką w ogóle Polska ma być? I nagle się okazuje, że się nikt tak naprawdę poza takimi trochę nudnymi profesorami jak ja nad tym nie zastanawia.
Nie jest pan nudny, nie jest pan nudny, panie profesorze.
To nie jest kokieteria, bo przecież tak naprawdę jak zaczynamy o takich rzeczach mówić, to są to rzeczy skomplikowane, gdzie tak naprawdę bardzo trudno znaleźć proste odpowiedzi, nawet na dość proste pytania, a z reguły nawet każde pytanie komplikuje tylko każdą debatę. Szukamy odpowiedzi, a czy mamy wizję przyszłości Polski? Czy my w ogóle mamy, czy my wiemy, do czego chcemy zmierzać? Ja sądzę, że my nie mamy. Zresztą to wszyscy mówią. My nie mamy intelektualnej wizji przyszłości. I w związku z tym, jeżeli nie mamy intelektualnej, to jest oczywiście wielki zarzut właśnie do tej części naszego społeczeństwa, które ja się zaliczam, czyli do profesorów, do uczelni, które niestety z całym szacunkiem, bijmy się własne piersi, nie potrafi dać naszemu społeczeństwu, Polsce, pozytywnej wizji przyszłości, no bo jeśli ktoś mi drdy mały opowiada, że naszą jedyną ideą jest dalsza integracja Unii Europejskiej, to proszę mi wybaczyć, ten człowiek nie wie, co mówi, bo nikt nawet nie wie, co to znaczy ta dalsza integracja. Nawet ci, którzy się na tym znają, mówią: Witek, powiedz mi, na czym polega ta dalsza integracja? Co Panie na profesorze. Tym polega? Na tym, że nie będzie przyszłości? I dlatego zmierzam do drugiego pytania już bardzo krótko. Na czym polega specyfika sytuacji takiego od organizacji, która nie ma pomysłu na swoją przyszłość? No ta zawsze organizacja będzie się zasilała. Tak jak Rzym zasilał się w momencie swojego kryzysu. Cesarze byli już nie z Rzymu, tylko z Hiszpanii czy z Afryki, czyli wtedy ściąga ze swoich odległych, nazwijmy to, no nie chcę powiedzieć prowincji, no bo tak to czas, słowo niewłaściwe. Po prostu to, że my nagle awansują nasi politycy do struktur tego rodzaju, świadczy też o tym, że szuka się tam tych, którzy będą mieli wizję kształtującą tamtą przyszłość. Oby ją mieli. I oby ta wizja, służąc Unii Europejskiej, jeżeli jej dobrze życzymy, bo jej dobrze życzę, bo jesteśmy jej członkiem, a żeby zarazem ta wizja nam dobrze służyła, bo przede wszystkim to o nas chodzi. Bo tu musimy czuć poczucie, tu musimy mieć poczucie wspólnoty, bo jesteśmy przede wszystkim Polakami.
Panie profesorze, słucha się pana doskonale i jest tutaj przygotowywany zamach na pana profesora. Mianowicie ten zamach polega na tym, żeby pan profesor jeszcze trochę został w radiu i w studio, ponieważ jest mnóstwo telefonów i mnóstwo próśb, abyśmy dalej kontynuowali te rozmowy, bo wiedza pana profesora, również ta ekspresja mówienia i również ta głęboka troska o Polskę i o to, co się w tej chwili dzieje, naprawdę jest rzeczą dla naszych słuchaczy bardzo ważną. Dlatego ja teraz proponuję kilkanaście minut przerwy. Ojciec Grzegorz tutaj mnie zastąpi za mikrofonem, a wszystkich słuchaczy chcę uspokoić, że nie kończymy spotkania z panem profesorem Witoldem Modzelewskim. Robimy jedynie krótką przerwę i za kilkanaście minut będziemy mogli dalej kontynuować wiele interesujących tematów.